czy nie można? Nie można. Można czy nie można?
Co będę tam chwili?
Nie muszę go głosić, proszę. Bardzo cię proszę.
Pan mecenas, bardzo proszę o zabranie głosu przez pana mecenasa na sprawie, która spowodowała przerwę.
Już udzielam odpowiedzi. Tak, nie widzę przeszkód, by mogło się odbyć, mógłby się odbyć taki punkt w porządku obrad. Oczywiście zgodnie z procedurą należy go wprowadzić do porządku.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest wniosek formalny. Widzę. Jest wniosek formalny pana radnego Lewandowskiego o wniesienie w punkcie 30a debaty na temat polityki inwestycyjnej akwanetu. Ja proponowałbym nie prowadzić w tej chwili debaty merytorycznej. Jest zwyczaj głos jeden za, jeden głos przeciwny. Czy pan radny Szynkowski chce zabrać głos przeciwny temu wnioskowi? Aha. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Głosujemy wniosek formalny.
Ale głosowanie jest sprawdzeniem obecności jednocześnie też, bo jest imienny.
Dobrze, sprawdzam obecność. Proszę szanownych Państwa o wyświetlenie tablicy, a Państwa radnych o przyciśnięcie przycisku obecność, niebieskiego przycisku. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy. Sprawdzam obecność. Państwa radnych obecnych na sali, proszę o przycisk niebieski potwierdzający Państwa obecność tutaj na sali. Zamykam tablicę. 23 radnych obecnych na sali, 14 nieobecnych. Kworum zostało osiągnięte. Bardzo proszę o zapisanie w protokole, że pan radny Kręglewski był obecny w czasie sprawdzania obecności na sali, tylko nie przycisnął przycisku. Szanowni Państwo, powracamy do wniosku formalnego pana radnego Tomasza Lewandowskiego. Oto by w punkcie 30a dzisiejszego porządku obrad umieścić punkt, gdyby pan radny Lewandowski zechciał sformułować tytuł tego punktu.
Dyskusja nad procedurą uchwalania planu inwestycyjnego Akwanet i trybu wprowadzania nowych planów taryfowych za wodę i ścieki.
Bardzo dziękuję. Taki oto wniosek będziemy głosowali. Bardzo proszę Państwa radnych, proszę bardzo o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych o wzięcie udziału w głosowaniu. Pan radny Wachowiak zechciałby głosować w tym głosowaniu. Będę ogromnie wdzięczny. I pan radny Tomczak również. Zamykam głosowanie. 24 osoby za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się wstrzymało, 1 osoba obecna nie brała udziału w głosowaniu. W takim razie uzupełniliśmy projekt, porządek naszych obrad dzisiaj o punkt 30a. Związany z debatą dotyczącą polityki inwestycyjnej i taryfowej akwanetu. Przechodzimy w tym Państwo, drodzy Państwo, w tym momencie do punktu 26a, do projektu uchwały nr 599/08, projektu uchwały zmieniającej uchwałę zatwierdzającą projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 2008 rok. O prezentację projektu uchwały bardzo proszę pana dyrektora Piotra Szczepanowskiego z Wydziału Ochrony Środowiska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Pozwalam sobie przedstawić Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2008. Zmiana uchwały, którą Państwu proponuję, wynika z tego, że nastąpiły pewne zmiany, wymusiły pewne zmiany organizacyjne na to, żeby pewne kwoty przyporządkować do innych paragrafów, do innych punktów. W związku z powyższym to powzięcie tej uchwały jest celowe. Proszę Państwa, główną zmianą proponowanej uchwały jest to, że w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z przepisami ustawy winny być wyodrębnione w sposób szczególny i znaczący kwoty, które gmina uzyskuje ze względu na to, że są pozyskiwane kary za brak prawidłowej gospodarki nieczystościami na terenie. I jeżeli te środki w postaci kar zostaną wyegzekwowane przez organ podatkowy, wpływają one na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mogą być rozdysponowane wyłącznie również na wykonanie zastępcze na terenie tych nieruchomości, które nie mają uregulowanych gospodarki nieczystościami, na usuwanie tych nieczystości. W związku z tym te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, są znaczone i winny być ujęte w odrębnym punkcie, tak żeby można było je w każdej chwili wypunktować. Pozostałe zmiany, które są proponowane, wiążą się z tym, że są przesunięcia środków głównie z tych ze środków zakupowych na środki usługowe. Jeśli są pytania, chętnie na nie odpowiem. Mogę wszystkie te zmiany wypunktować, ale licząc się z tym, że Państwo macie też ograniczoną cierpliwość, nie chciałbym o kwotach 1 000 zł mówić. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały był przedmiotem pracy dwóch komisji. Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, która 7 głosami za jednomyślnie projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, i Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która 4 głosami za, przy nikim przeciwnym, 2 osobach wstrzymujących i 1 osobie obecnej niegłosującej, również projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Czy przewodniczący tych dwóch komisji chcieliby coś dodać? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Zgłoszeń też nie widzę. W takim razie zamykamy czytanie pierwsze, przechodzimy do czytania drugiego. A że nie została złożona żadna poprawka, proszę szanownych Państwa o oddanie głosów. Głosujemy projekt uchwały nr 599 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2008. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Bardzo proszę Państwa radnych o odebranie. Czy wszyscy obecni na sali radni głos oddali? Mam wrażenie, że tak. Zamykam głosowanie. 29 osób za, jednomyślnie uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję, a pana dyrektora w tej chwili proszę o prezentację projektu uchwały nr 600/08. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę zatwierdzającą projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2008.
Szanowni Państwo, wzorem uchwały poprzedniej proszę o uchwalenie zmiany w uchwale o wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj proponowanych zmian są jedynie 2. Wynikają one z tego, że w zadaniach, które są realizowane, brak było odpowiednich środków budżetowych, które by musiały być pozyskane, dlatego żeby uczynić zadość zapisowi, który mówił o udziale wsparcia 50% powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wydatkach na zadania. Są to 2 zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska. Wnoszę o to, aby w poprawionej wersji wykreślić ten zapis o udziale 50% wsparcia z pieniędzy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. projekt uchwały ponownie trafił pod obrady dwóch komisji. Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, która 6 głosami za przy żadnym przeciwnym, jednym wstrzymujących został zaopiniowany pozytywnie, a Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 5 głosami za przy żadnym przeciwnym, jednym wstrzymującym i jednej osobie obecnej nie głosującej również projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Czy Państwo Przewodniczący chcieliby w sprawie tej coś dodać? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam pierwsze czytanie, przechodzimy do drugiego. A że nie została złożona żadna poprawka, proponuję przejść do głosowania. Państwa radnych proszę o przyciskanie stosownych przycisków. Głosujemy projekt uchwały nr 600 zmieniającą uchwałę zatwierdzającą projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2008. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Głosu. Zamykamy tablicę do głosowania. 30 osób za, jednomyślnie Rada Miasta projekt uchwały przyjęła. Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękuję. W tej chwili przechodzimy, drodzy Państwo, do realizacji punktu 27. Projekt uchwały 566/08 w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Poznania. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Grzegorza Ganowicza.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ta uchwała i przygotowanie trwało troszeczkę długo może dla niektórych, bo kilka miesięcy. A przyczyną wywołania tego tematu jest to, że procedura rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Poznania nie była do tej pory w żaden sposób precyzyjnie opisana, jakie etapy jej powinny towarzyszyć. Pewien zwyczaj temu towarzyszył, wedle którego raz uchwałą przekazywaliśmy jednej z komisji rzecz do zbadania, a później ta komisja przygotowywała projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi i następnie podejmowaliśmy taką uchwałę rozpatrującą skargę. Z tej racji na ogół nie byliśmy w stanie się wywiązać z 30-dniowego terminu nałożonego przez Kodeks Postępowania Administracyjnego na jako termin rozpatrzenia skargi. Kłopotów było również więcej, między innymi z terminowością uzyskiwania materiałów ze stosownych jednostek miasta. Stąd idea napisania takiej procedury, która spowoduje, że szanse na rozpatrzenie skarg będzie w terminie 30-dniowym będzie większa z jednej strony, a z drugiej strony, że zawarte zostaną pewne terminy, w których urząd też powinien się zmieścić, żeby dostarczyć wyjaśnienia komisji, która będzie badała skargę. Stąd w dużym skrócie procedura, którą proponuję w tym projekcie uchwały, wygląda w ten sposób, że skarga, która trafi do Biura Rady Miasta, zostaje niejako automatycznie skierowana do jednej z komisji merytorycznych, która profil odpowiada tematyce skargi. Jednocześnie jeśli pismo, które wpłynie do Rady, nie spełnia wymogów formalnych, że jest w rzeczywistości skargą, wedle właściwości zostanie przekazana do właściwego adresata. Jednocześnie z przekazaniem do komisji wszczynana jest korespondencja z Urzędem Miasta, w tym wypadku z prezydentem, z prośbą o dostarczenie wyjaśnień i dokumentów, które pomogą skargę zbadać. Ten termin jest wyznaczony na 7 dni. I rolą komisji jest przygotowanie opinii i przygotowanie projektu uchwały, w którym rozstrzyga się, czy skarga jest zasadna, czy jest bezzasadna, ewentualnie z sugestiami, jak w przypadku skargi zasadnej rzecz należy naprawić, czy poprawić, czy wyciągnąć wnioski co do przyszłości postępowania w podobnych sprawach. Jestem przekonany, że takie sformułowania pozwolą na usprawnienie obiegu skarg. Projekt, który Państwu przedstawiłem jakiś czas temu i który został skierowany do klubów radnych i do Pana Prezydenta, został po uzyskaniu opinii prawnej z Biura Prawnego Urzędu Miasta uzupełniony autopoprawki. Ten projekt zawierający te autopoprawki pod numerem 566A jest również dostępny dla Państwa radnych. Te poprawki polegały na wykreśleniu punktu, który mówił o tym, w jaki sposób należy zwracać się do skarżących o uzupełnienie dokumentów, ponieważ taka procedura jest opisana w polskim prawie, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby ją powielać. Ponadto złagodzony został wydźwięk punktu, który mówił o tym, że jeśli w terminie wyjaśnienia i materiał nie zostaną dostarczane, to będą nieuwzględnione przez komisję. Jednak jest dopisany taki zapis, że w sytuacji, kiedy istotne okoliczności znajdą się czy pojawią się po owym siedmiodniowym terminie, nie, one mogą być również wzięte pod uwagę przez rozpatrującą rzecz komisję. Pewien brak ten projekt uchwały również miał w punkcie, w którym prawo do wnoszenia uzupełniające materiały również ma komisja badająca sprawę i taką uwagę wniosła komisja rewizyjna naszej Rady, która projekt uchwały opiniowała i komisja wniosła o to, żeby ten punkt, w którym mowa jest o tym, że komisja może wystąpić do jednostki miejskiej o złożenie dodatkowych wyjaśnień, żeby ten punkt też był niejako uzupełniony o termin złożenia takich uzupełniających wyjaśnień. Po pewnych dyskusjach również postanowiliśmy uzupełnić czy rozszerzyć uzasadnienie, nie tylko tak jak ono było w pierwotnej wersji, sprowadzające się do sformułowań o usprawnieniu pracy i wewnętrznej organizacji Rady, ale również powołując się na literaturę, w której wskazuje się na możliwość takiego uregulowania pracy, wewnętrznej pracy Rady Miasta przez zbudowanie pewnej procedury, która poprawia działalność i w zasadzie w ostatnim akapicie mógłbym powiedzieć, że jest kwintesencja celu tego podjęcia tego dokumentu, która brzmi w ten sposób. Strukturalizacja działań podmiotu w ramach wewnętrznej, bardziej przejrzystej procedury, to znaczy bezpośrednie wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie kolejnych wskazanych w uchwale czynności, spowoduje, że działania podjęte w ramach ustalonej procedury wewnętrznej staną się zorganizowane, skuteczniejsze oraz efektywniejsze i w konsekwencji pozwoli na terminową realizację ustawowego obowiązku rozpatrywania skarg, czyli owego terminu 30-dniowego. Ten projekt uchwały był przygotowywany we współpracy z Komisją Rewizyjną Rady Miasta, zwłaszcza z jej przewodniczącym, panem Szymonem Szynkowskim, za co serdecznie dziękuję. Ale chciałbym dodać też jeszcze jedną uwagę, że nie powstałby bez wydatnego udziału pań pracujących w Biurze Rady Miasta, pani Justyny Zielińskiej i pani Kamili Lewandowskiej, za co serdecznie dziękuję. I być może to też pozwala popatrzeć inaczej na tą procedurę, wbrew temu, co można było wyczytać w informacji prasowej, że ten projekt napotyka na opory urzędników naszego urzędu. W tym wypadku muszę powiedzieć, że spotkałem się z daleko idącą współpracą, również ze strony Biura Prawnego, za co też serdecznie dziękuję. Proszę Radę o podjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały trafił do Pana Prezydenta. Czy chciałby zabrać w tym miejscu głos? Pan Prezydent Ryszard Grubel, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, może treść tej uchwały nie jest oczywiście idealnym rozwiązaniem, ale ja sobie zdaję także sprawę, że sytuacja obiegu spraw skargowych w w radach, nie tylko oczywiście w Radzie Poznania, stanowi istotny problem i moim zdaniem ona jest oczywiście źle rozpisana na poziomie ustawowym i tam oczywiście powinna nastąpić jej doprecyzowanie, no ale oczywiście to jest jakby poza nami. W związku z tym myślę, że dlatego, aby usprawnić procedurę, zrobić ją bardziej przejrzystą, a jednocześnie bardziej wykonalną, bo ja obawiam się, że gdyby literalnie próbować stosować te zapisy, które są w ustawie, to tak naprawdę można byłoby w pewnym momencie nawet uznać, że problematyka skargowa jest po prostu niewykonalna. Przy kilkudziesięciu czy przy kilkuset skargach, które mogłyby na przykład rocznie wpływać, mogłoby się okazać, że po prostu w ogóle nie można nad nimi pracować, jest to niewykonalne. Więc wydaje mi się, że przyjęcie tej uchwały jest korzystne i myślę, że dla wszystkich to może dziwnie zabrzmi, ale to mówię tak, że w imieniu tego, na którego skargi Państwo rozpatrujecie, moim zdaniem jest korzystne.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Zgłoszeń nie widzę. Widzę. Radny Szynkowski, bardzo proszę. Radny Szynkowski się rozmyślił. Harmontuje się.
Bardzo dziękuję za pomoc. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, ja to, o czym mówił Pan Przewodniczący, chciałem Państwu może bardziej unaocznić w formie takiego schematu krótkiego, który pozwolę sobie Państwu zaprezentować, ale na początek chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu za zrozumienie, które wyraził wobec mojej intencji, którą przedstawiłem kilka miesięcy temu, dotyczącej usprawnienia procedury rozpatrywania skarg. Początkowo mój pomysł zmierzał w nieco innym kierunku. Chciałem, aby została powołana specjalna komisja, która zajmowałaby się rozpatrywaniem skarg, ale no, ze względu na trudności, które Pan Przewodniczący widział w powołaniu takiej komisji, od tego pomysłu odstąpiliśmy. Niemniej jednak cieszę się bardzo, że pomysł prowadzenia takiej właśnie specjalnej procedury nigdy dotychczas nie było w Radzie Miasta Poznania uregulowane. W innych radach miasta, nie we wszystkich, ale w niektórych radach miasta taka uchwała już o rozpatrywaniu skarg funkcjonuje z powodzeniem. A w Radzie Miasta Poznania, mam nadzieję, po przyjęciu przez Państwa radnych tego projektu zacznie funkcjonować już tak naprawdę z momentem wejścia tego projektu w życie. I efekty, pytano mnie często, jak szybko będzie można dostrzec efekty, czy rzeczywiście skargi będą z dnia na dzień już rozpatrywane szybciej. Pewnie sprostanie tej procedurze w pełni zajmie nam troszkę czasu. Wszyscy będziemy musieli, zarówno urzędnicy, którzy będą musieli dostosować się do tych terminów odpowiadania w ciągu 7 dni, jak i radni, którzy będą mieli narzucony pewien gorset terminowy, ponieważ będziemy starali się zdecydowaną większość skarg rozpatrywać w terminie 30 dni, troszkę się do tego trybu przyzwyczaić. Natomiast rzeczywiście już dzisiaj, tuż po głosowaniu nad tym projektem procedury, jeżeli ten projekt uzyska akceptację, odczujemy to w tym sensie, że zlikwidujemy konieczność zlecania rozpatrywania skarg komisjom, a więc te projekty uchwał, które macie Państwo w porządku obrad, w następnych punktach, one po prostu będą mogły być zdjęte przez Przewodniczącego Rady Miasta z porządku obrad, ponieważ wymóg takiego zlecania ta uchwała znosi i to jest też jedno z usprawnień, które wprowadza ta uchwała. Szanowni Państwo, macie Państwo na wykazie, bo pomimo, że część z Państwa jest, tak jak ja podobnie, pierwszą kadencję w Radzie, część dłużej, ale ci radni, którzy nie funkcjonowali w komisji rewizyjnej, nie do końca są świadomi, ponieważ Komisja Rewizyjna najwięcej tych skarg rozpatruje, jak ta procedura rozpatrywania skarg do tej pory wyglądała. Widzicie Państwo, że skarga na prezydenta trafiała najpierw do przewodniczącego Rady Miasta, następnie czekała 2 do 4 tygodni na najbliższą sesję, podczas której była podejmowana uchwała zlecająca rozpatrzenie skargi. Następnie jedna z komisji, przeważnie komisja rewizyjna, dokonywała wstępnej analizy skargi, zajmowało około 2 tygodni. Następnie, Szanowni Państwo, komisja musiała wystąpić do prezydenta lub podległych prezydentowi jednostek o dostęp do materiałów koniecznych do rozpatrzenia skargi. Tutaj też było takie wąskie gardło, ponieważ te materiały czasami nadchodziły do nas bardzo szybko, ale niestety w większości czekaliśmy na nie kilkanaście tygodni, czasami kilka miesięcy. Po otrzymaniu tych materiałów komisja zapraszała przedstawicieli skarżących i przedstawiciela pana prezydenta do udzielenia wyjaśnień na posiedzenie komisji. Następnie kompletowała ewentualne dodatkowe materiały, jeżeli występowała taka konieczność. Przyjmowała sprawozdanie pokontrolne i projekt uchwały. To były 2 dokumenty, które komisja musiała przygotować. W tej chwili będzie musiała przygotować tylko projekt uchwały, więc to jest też pewne, że tak powiem, wyjście naprzeciw temu, żeby te skargi szybciej rozpatrywać. To też zajmowało kilka tygodni i następnie dopiero uchwała zaproponowana przez komisję była kierowana na sesję do rozpatrzenia. W skrócie, przeliczając te wszystkie terminy, jeżeli wszystko szło maksymalnie sprawnie, to rozpatrzenie takiej skargi zajmowało nam około 9 tygodni. Jeżeli prezydent odpowiadał bardzo szybko, radni spotykali się i bardzo szybko formułowali wnioski, projekt uchwały był natychmiast ujmowany w porządku sesji, to przy, że tak powiem, maksymalnej sprawności 9 tygodni, a więc i tak niestety przeważnie wykraczaliśmy poza ten termin narzucony kodeksem postępowania administracyjnego. W tej chwili, Szanowni Państwo, ta procedura, co już widać na pierwszy rzut oka, będzie uproszczona, ponieważ skarga będzie trafiała do przewodniczącego Rady Miasta i bez konieczności zlecania tej skargi przez Radę Miasta, przewodniczący od razu będzie kierował ją do jednej z komisji, a tutaj przykładowo komisji rewizyjnej, ale niekoniecznie, ponieważ zależnie od zakresu merytorycznego skargi mogą to być różne komisje. I jednocześnie przewodniczący będzie występował o dostarczenie materiałów w ciągu 7 dni. Także komisja będzie otrzymywała niemal równocześnie ze skargą materiały od prezydenta, który odniesie się do tej skargi. Następnie komisja rewizyjna będzie wysłuchiwała wyjaśnień przedstawicieli prezydenta i skarżących, formułowała projekt uchwały bez konieczności sformułowania sprawozdania pokontrolnego i kierowała go na sesję Rady Miasta. Mamy nadzieję, że cała ta procedura uproszczona standardowo nie będzie zajmowała więcej niż 30 dni. Zresztą taki termin 30-dniowy jest wskazany w projekcie uchwały i taki termin będzie wyznaczał przewodniczący Rady Miasta. W sprawach szczególnie niecierpiących zwłoki w uchwale przewidziano także, o czym pan przewodniczący nie wspomniał, a myślę, że jest to kwestia bardzo ciekawa i też dająca nadzieję na szybkie rozpatrywanie spraw właśnie nagłych i pilnych, tak zwana procedura uproszczona, którą wprowadza uchwała. Tutaj główną rolę będzie odgrywał przewodniczący Rady Miasta Poznania, który będzie mógł w szczególnych przypadkach sformułować sam projekt uchwały odnoszący się do treści skargi. Będzie go opiniowała komisja rewizyjna, natomiast będzie on trafiał bezpośrednio pod obrady sesji Rady Miasta. No i w tym trybie rzeczywiście palące problemy, w których sprawa wydaje się oczywista, bądź wydaje się, że sprawa musi być szybko rozstrzygnięta ze względu na interes społeczny, w tym interes miasta, ta procedura będzie mogła znaleźć zastosowanie. Tak to wygląda w skrócie, Szanowni Państwo. Liczę na Państwa poparcie. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu, ponieważ prace, przyznaję, trwały długo i momentami być może brakowało mi cierpliwości i nadziei, że ta sprawa zostanie pozytywnie rozwiązana, ale uważam, że warto było, Panie Przewodniczący, ponieważ mam nadzieję, że to, że tak powiem, też pozwoli budować jakieś zaufanie obywateli, jeżeli obywatele uwierzą, że zastrzeżenia, jakie zgłaszają wobec władz miasta, są gdzieś wysłuchiwane, a problemy skutecznie i sprawnie rozwiązywane. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Innych zgłoszeń nie widzę. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę, Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiego czytania. Nie została złożona żadna poprawka. W tym momencie proponuję przejście do głosowania. Proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych o głosowanie. Mam wrażenie, że wszyscy radni obecni na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 30 osób za, nikt nie przeciwny. Jedna osoba się wstrzymała. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji... Przepraszam, pan przewodniczący Grzegorz Ganowiec z wnioskiem formalnym.
W związku z tym, że podjęliśmy uchwałę w sprawie procedury skargowej, podjęcie dwóch projektów uchwał, które są w punkcie 29 i 30, staje się bezcelowe, ponieważ te dwie skargi zostaną przekazane komisją bezpośrednio do zrealizowania zgodnie z tym, co zostało zapisane w procedurze skargowej. W procedurze jest zapisane, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zatem one bez potrzeby podejmowania dzisiaj dwóch uchwał mogą być przekazane. W związku z tym jako autor wycofuję projekty uchwał 564 i 565, które są w punktach 29 i 30 dzisiejszego porządku obrad.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, takim oto sposobem przeszliśmy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały 563/08 w sprawie skargi pana Zenona Naglera na prezydenta miasta Poznania. Projekt uchwały prezentuje pan przewodniczący Grzegorz Gomicz. Bardzo proszę.
Tak, dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Jest to projekt uchwały, w którym od razu po wpłynięciu udało się sformułować wniosek i jest to jeden z takich przykładów, o których mówił pan przewodniczący Szynkowski, że można sformułować projekt uchwały rozstrzygającej skargę. W tym wypadku przedkładam projekt uchwały, w której uznaje się skargę pana Zenona Naglera za zasadną. Żeby to wyjaśnić, to jest skarga, która się w istocie odnosi czysto formalnej strony zagadnienia. Mianowicie pan Nagler złożył skargę na prezydenta miasta w związku z nieprawidłowo udzieloną odpowiedzią na jego skargę z 14 września 2007 roku dotyczącą nielegalnie zajętego mieszkania i potencjalnego niewiązywania się z obowiązku za wywóz śmieci, pobór ciepłej i zimnej wody oraz opłatę podatku od posiadania psów. Jednocześnie wskazał, że w dniu 15 maja 2007 roku złożył skargę do protokołu w ZKZL i do dnia 14 września nie otrzymał na nią odpowiedzi. W odpowiedzi na jego skargę poinformowano go, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji zawartych w złożonej skardze wszczęto postępowanie wyjaśniające, ale z uwagi na zapisy ustawy o ochronie danych osobowych nie ma możliwości poinformowania go o jego przebiegu i wynikach. Natomiast odpowiedź ZKZL na skargę otrzymał dopiero w październiku, czyli po 5 miesiącach. W skarze złożonej w dniu 9 września do Rady Miasta skarżący zaznaczył, że w obu odpowiedziach na skargę powołano się na ochronę danych osobowych i postawił pytanie, co wspólnego ma nielegalne zajęcie lokalu z powołaną w odpowiedziach ustawą o ochronie danych osobowych. Stwierdził, że takie postępowanie urzędu jest nielegalne, a nadawcy tych pism naruszyli artykuł 1, 8, 9 i 12 KPA. I teraz, zgodnie z dyspozycją artykułu 237 paragraf 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Natomiast artykuł 238 paragraf 1 wyraźnie wskazuje, jakie elementy powinno ono zawierać. Jednak w piśmie z dnia 9 października 2007 roku skarżącego nie poinformowano o sposobie załatwienia skargi, a jedynie poinformowano o wszczęciu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie skargi. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi stanowi prawną formę działania, będącą czynnością materialno-techniczną. Zawiadomienie zawiera informacje o czynnościach wewnętrznych organu załatwiającego skargę i ich rezultatach, a wywiera ono trojaki skutek prawny, m.in. możliwość wniesienia przez adresata zawiadomienia kolejnej skargi, tym razem będącej wyrazem niezadowolenia z załatwienia skargi. Kategoryczne brzmienie przepisu artykułu 238 paragraf 1 wskazuje na to, że składniki zawiadomienia powinny się w nim znaleźć obowiązkowo. To jest cytat z komentarza do KPA panów Adamiaka i Borkowskiego. W związku z tym Rada Miasta Poznania zwraca uwagę, iż obowiązek stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów procedury skargowej zawartej w dziale 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przedmiotowej sprawie należało poinformować skarżącego o sposobie załatwienia skargi, w tym o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, a w przypadku konieczności ochrony danych osobowych należało zastosować na przykład anonimizację danych. W istocie swej skarga dotyczy czysto proceduralnego elementu, który mówi, mówiąc prostszym językiem, że skarżący powinien uzyskać odpowiedź, jak została rozstrzygnięta jego skarga. Natomiast ochrona danych osobowych powinna być zrealizowana przez anonimizację danych, a nie, że w ogóle nie zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia skargi, ponieważ obowiązuje ochrona danych osobowych. Z takim uzasadnieniem przekazuję ten projekt uchwały Państwu do podjęcia. Jako zalecenie traktuję wniosek wynikający z tego, że w przyszłości w podobnych sytuacjach stosować dokładnie zapisy kodeksu KPA. Zwracam się do Rady o podjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały trafił do Pana Prezydenta. Czy chciałby w tej sprawie zabrać głos? Ale wcześniej się zgłosił Pan Radny Mariusz Wiśniewski, przepraszam.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja tak chciałbym zabrać głos tutaj bardziej z prawnego punktu widzenia, bo według mnie mamy do czynienia z dosyć interesującą sytuacją na przyszłość. W moim przekonaniu tutaj w tym przypadku trudno mi znaleźć zasadność skargi na Prezydenta Miasta Poznania jako organu naszego miasta. Mianowicie w moim odczuciu Urząd Miasta, bo to jest szczególna sytuacja, kiedy w moim przekonaniu nie można za bardzo informować o tym, czy nasz sąsiad zalega, teraz mówię po prostu na zasadzie pewnego przykładu, żeby to dobrze zobrazować, zalega z czynszem w mieszkaniu komunalnym, czy też nie, czy znajmuje go legalnie, czy też nie. I uważam, że poinformowanie przez Urząd Miasta, co nastąpiło, i moim zdaniem to była pewna reakcja na skargę, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, jest wyczerpaniem procedury. Według mnie byłoby na przyszłość wysoce ryzykowne, gdybyśmy w pismach, które nie dotyczą przecież skargi na działania urzędników w sensu stricte, tylko po prostu informowali o postępowaniach, które dotyczą wyjaśnienia tego, czy dany mieszkaniec zajmuje legalnie czy nielegalnie. Nawet jeśli tam tylko, jak to się ładnie mówi, zanonimizujemy dane, to i tak można bardzo prosto i w łatwy sposób znaleźć informację, kto tą osobą badaną, będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego jest, byłyby bardzo ryzykowne. Stąd też ja osobiście powiem szczerze, mam tutaj pewne wątpliwości, czy ta skarga i uznanie tej skargi na prezydenta byłoby właściwe. W tej konkretnej sytuacji, proszę zwrócić uwagę, mieszkaniec miasta Poznania informuje Urząd Miasta, że jakiś tam sąsiad jego, czy też po prostu prawdopodobnie nielegalnie zamieszkuje mieszkanie. Miasto oczywiście ma prawo to sprawdzić, ale pytanie jest, czy należy informować tą osobę, że ten faktycznie sąsiad zajmuje ten lokal nielegalnie czy nielegalnie. Czy tutaj właśnie nie dochodzi jednak do konieczności zachowania ochrony danych osobowych? Tutaj patrzę jakby stricte pod kątem takim też obywatelskim. Dlatego prosiłbym, jeśli tutaj, no oczywiście to jest moja opinia, ale przynajmniej, żeby ewentualnie to jeszcze raz może jeszcze zbadać dokładnie, żebyśmy po prostu na przyszłość takiej sytuacji nie mieli. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Pan Prezydent Ryszard Grubelny.
Proszę Państwa, rzecz rzeczywiście nie jest taka jednoznaczna. Może budzić pewne wątpliwości, ja jednak nie wnoszę zastrzeżeń co do projektu tej uchwały i takiego rozstrzygnięcia. Chyba są tutaj dwa powody. Znaczy, to wymaga oczywiście pewnej delikatności. Tutaj chyba przepis prawny nie jest w stanie rozstrzygnąć wszystkich aspektów. Znaczy, niewątpliwie obywatel każdy powinien być poinformowany o trybie rozstrzygnięcia jego skargi. Tak? I tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Z drugiej strony chcę zwrócić uwagę także na następujący efekt. Trochę abstrahując od tej konkretnej sytuacji. Obywatel informuje, że mienie publiczne jest nielegalnie zajęte. Tak? Czyli jest nieprawidłowo wykorzystywane. Bo takie skargi można zawsze podwójnie rozpatrywać. Tak? Z jednej strony oczywiście jest to miłe doniesienie na sąsiada, ale z drugiej strony jest to także doniesienie na to, że coś się nieprawidłowo dzieje w systemie miejskim. No i w tym momencie tak naprawdę ten obywatel ma prawo uzyskać informację, czy jego uwaga była zasadna, tak? Czy w związku z tym dopatrzono się po stronie działania nie sąsiada, tak? Tylko miasta, jakieś nieprawidłowości, w tym wypadku umożliwiające nielegalne zajęcie mieszkania. To może dotyczyć niepłacenia podatku, tak? Różnych takich rzeczy, które też są związane z majątkiem miasta. Oczywiście jest tutaj pewna delikatność, że trzeba chronić dobra osób trzecich i jednak jakby, no nie narusza, ale z drugiej strony ja powiem tak, no proszę Państwa, każdy obywatel ma prawo wiedzieć, tak, czy jakieś mieszkanie konkretne miejskie jest zajmowane legalnie czy nielegalnie. Tak? A to akurat w tym przypadku dotyczyło zajęcia przez konkretną osobę, znaną tej osobie, więc ukrywanie tych danych jest trochę fikcyjne. Rzecz jest trudna, myślę jednak, że ostatecznie sentencja tego rozstrzygnięcia jest prawidłowa.
Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Janowicz.
Dziękuję. Ja właśnie chciałbym zwrócić na ten element, że my rozstrzygając tą skargę nie wypowiadamy się w żaden sposób o przedmiocie owego doniesienia, prawda? Tego nie rozstrzygamy, bo to nie jest przedmiotem skargi. Natomiast dlatego ja powiedziałem, że skarga ma wymiar czysto formalny, bo dotyczy tego, jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi. Że tam powinna być ta informacja. A zrealizowaniu ustawy o ochronie danych osobowych powinno służyć anonimizacja danych, a nie inny sposób odpowiedzi na skargę. Proszę zwrócić uwagę, że w dokumentach na dzisiejszą sesję ta jedna z uchwał, która zostanie przekazana bezpośrednio do komisji, ona też nie posługuje się imieniem i nazwiskiem osoby, która wniosła skargę, ponieważ ta osoba zastrzegła sobie ochronę danych osobowych z różnych powodów i w związku z tym dokonana została anonimizacja danych, ale nie stoi to na przeszkodzie, żebyśmy skargą i jej tematem się zajęli. Dlatego tu w tym rozstrzygnięciu zwracamy uwagę na czysto formalne, nazwijmy to niedociągnięcie, które powinno być w przyszłości w podobnych sytuacjach naprawione.
Bardzo dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń. Przechodzimy do czytania drugiego. W związku z tym, że nie została złożona żadna poprawka do projektu uchwały, przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych do oddania głosu. Przypomnę, głosujemy projekt uchwały nr 563 w sprawie skargi pana Zenona Naglera na prezydenta miasta Poznania. Wszyscy radni obecni na sali głos oddali, mam wrażenie. Zamykam głosowanie. 27 osób za, 1 osoba przeciwko i 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w tej chwili przechodzimy do realizacji projektu 30A. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do realizacji punktu 30A. Czyli do debaty związanej z polityką inwestycyjną i taryfową firmy Aquanet, zgodnie z życzeniem Państwa radnych. I mam dylemat, kto referuje temat. Ja myślę, że dobrze będzie, jeżeli prowokator tego punktu po prostu zabierze głos jako pierwszy, powie o co mu chodzi, a potem będziemy dyskutować. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, także za to określenie prowokator. Wolę być prowokatorem niż leniuchem, który się w ogóle sprawami taryf i planu inwestycyjnego Aquanetu nie zechce zająć. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, po co ta dyskusja? Czy ta dyskusja jest dzisiaj potrzebna? Czy jak w kuluarach usłyszałem od jednego z radnych, dyskusja na temat procedury uchwalania taryf, na temat procedury uchwalania planu inwestycyjnego jest tylko biciem piany. Otóż dyskusja ta i wnioski, które mam nadzieję z niej będą płynęły, mają kapitalne znaczenie dla tego, jak w przyszłości będziemy funkcjonowali. Czy zgadzamy się z tym, że suwerenem, podmiotem, który rządzi w mieście, jest prezydent i rada? Czy godzimy się z tym, że tym suwerenem, że podmiotem, który narzuca nam swoją wolę, jest spółka Aquanet, spółka notabene, której większościowym akcjonariuszem jest miasto Poznań? W sposób świadomy, unikając dyskusji w 2006-2007 roku i próby uniknięcia tej dyskusji, byliśmy świadkami tych prób także w tym roku, idą w tym kierunku, aby pozbawić radnych, aby pozbawić Rady Miasta kompetencji decydowania o istotnych sprawach naszego miasta. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, to Rada Miasta jest regulatorem, który stwierdza, czy plan inwestycyjny, czy taryfy są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, czy ciężar finansowy, jaki te dwa dokumenty ze sobą niosą, mieszkańcy zdołają unieść, to my powinniśmy podjąć tą decyzję. Przez dwa lata, na skutek pewnych zabiegów proceduralnych, pozbawiano nas tej kompetencji. Dzisiaj stoimy przed możliwością odwrócenia sytuacji, w której to Rada Miasta, a nie zewnętrzny podmiot, będzie decydowała o warunkach życia w Poznaniu. Na ostatniej sesji, tydzień temu, usłyszałem świetną anegdotę od radnego, notabene nie z mojego klubu, która świetnie obrazuje sytuację, w której znaleźliśmy się dzisiaj. Przytoczę ją. Jeżeli przyjdą do Państwa pewnego dnia i spytają, czy jesteś koniem, zaprzecz. Zaprzecz i polemizuj. Gdy po raz kolejny przyjdą do Państwa, zapytają, czy jesteś koniem, spytaj, dlaczego tak sądzi ten ktoś. Jeżeli za trzecim razem przyjdzie ktoś i spyta, czy jesteś koniem, czas kupować siodło i dać się ujeżdżać. W jakim momencie w tej chwili jesteśmy, Szanowni Państwo? W 2006 roku zapytano nas, czy jesteśmy koniem. Oburzaliśmy się. Nie podjęliśmy absolutnie dyskusji na temat tego, co dla mieszkańców Poznania jest najważniejsze, więc cen życia w Poznaniu. Przypomnę, że tak ustalono terminy debaty nad nowymi taryfami wody i odbioru ścieków, że nowa Rada Miasta nie zdążyła się ukonstytuować. Czy nie było wiadomo wśród takich osób jak prezydent, prezes Aquanetu, że tak będzie? Śmiem w to wątpić. Pytanie pierwsze nam zadano, zbulwersowaliśmy się, byliśmy koniem. Drugi raz, 2007 rok. Pytaliśmy już, dlaczego jesteśmy tym koniem. Dyskutowaliśmy na temat planu inwestycyjnego. Planu, który został na ostatnią chwilę zgłoszony, którego nie sposób było zweryfikować w sposób odpowiedzialny, a po jego uchwaleniu, LID głosował akurat przeciwko ze względu na źródła finansowania, odmówiono nam prawa dyskusji na temat taryf. Przypomnę, że większością głosów radnych zdjęliśmy ten punkt z porządku obrad. I oto mamy trzecią sytuację, kiedy prezydent przedłożył plan inwestycyjny, przedłożył go w ostatniej chwili, a za chwileczkę na tej prezentacji to pokażę, spowodował, z całym przekonaniem to mówił, spowodował, czy wręcz uniemożliwił Radzie jakiekolwiek zajęcie się tym planem inwestycyjnym, przez to ten plan wszedł w życie z mocy prawa, a więc już zakupiono nam siodło, ale jeszcze mamy jedną możliwość i w tym punkcie dzisiaj się znajdujemy. Mamy konkretną możliwość, mianowicie możliwość odrzucenia stanek taryfowych, które w najbliższym miesiącu zostaną zaproponowane prezydentowi i Radzie Miasta. Szanowni Państwo, króciutko do uzasadnienia prawnego tego mojego stanowiska, które idzie w kierunku stwierdzenia, że to Rada Miasta jest suwerenem i to Rada Miasta decyduje o planie inwestycyjnym, o jego zawartości, a także o wysokości taryf i cen za wodę i odbiór ścieków. Otóż przedstawię odwrotną sytuację, absurdalną, taka, która może się zdarzyć, jeżeli prezydent miałby rację. Plan inwestycyjny Aquanet na lata 2009-2013 zakłada inwestycje wielkości 270 milionów złotych. Przytoczę, ten plan inwestycyjny podlega weryfikacji przez prezydenta. Wskażę warunki prawne czy kryteria, pod którymi prezydent weryfikuje ten plan, bo także prezydent i jego urzędnicy w czasie dyskusji na komisjach stwierdzili, że i prezydent, i Rada Miasta nie ma prawa robić jakichkolwiek zmian. Że jeżeli ten plan jest zgodny z prawem, on musi zostać przyjęty. I tak, plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakładamy, że prezydent i rada nie ma nic do gadania. Co się dzieje? Powiedzmy, że Aquanet ma świetną fantazję, chce w krótkim czasie przeprowadzić inwestycje na kwotę 1 mld zł. Przedkłada plan prezydentowi. Plan, który jest zgodny z warunkami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego, który jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pamiętajmy, że te dokumenty określają poziom urbanizacji, nie wskazują w jakim terminie. Więc doprowadzając sprawę do absurda, więc to, co w tej chwili próbuje się nam wytłumaczyć, możemy uznać, że Aquanet przedstawia plan inwestycyjny na 1 mld zł. Prezydent, zgodnie z tym, co deklaruje, także jego prawnicy, nie może odmówić przyjęcia tego planu. Przedstawia go do zatwierdzenia Radzie. Rada, co może? Nic nie może, zgodnie z tym, co mówi prezydent. Musi go zatwierdzić. Nie ma prawa go odrzucić. Przyjmujemy plan inwestycyjny na 1 mld zł, a więc 4-krotnie wyższy od tego, który zakłada Aquanet. Ten plan, zgodnie z ustawą, jest podstawą ustalenia stawki taryfowej za wodę. Konsekwencją ustalenia takiego planu, a przecież nie mieliśmy w tej sprawie nic do gadania, jest wprowadzenie nowych cen za wodę i odbiór ścieków. W sposób oczywisty musi być ona 5-krotnością, 6-krotnością tego, co mamy na samym początku. I teraz jaka jest kompetencja pana prezydenta i rady? Żadna. Zgodnie z tym, co mówi pan prezydent, jeżeli alokacja kosztów i źródła finansowania w tej taryfie są zgodne z prawem, a będą zgodne, bo będą odpowiadały, będą związane z planem inwestycyjnym, to cóż się dzieje? Pan prezydent musi zatwierdzić te wnioski taryfowe, czyli zgodzić się na wzrost cen wody 5-krotny, a rada także nie ma żadnej możliwości wpływu na działalność Aquanetu i także musi tą sprawę zaakceptować. Mieszkańcy Poznania, w związku z tym, że pan prezydent i Rada Miasta są ubezwłasnowolnieni w tej sprawie, co robi? Nic nie może zrobić i godzimy się na to, że 5-krotnie rośnie nam cena wody. Absurdalne? Bardzo absurdalne. Ale taką wersję nieco w bardziej przyswajalnej formie próbuje nam dzisiaj zaprezentować pan prezydent. Szanowni Państwo, ja spróbuję polemizować z tym poglądem, że radni i poznaniacy muszą być tym koniem i muszą być osiodłani i na tą okoliczność przygotowałem prezentację, która pokrótce przedstawi, jak wygląda procedura zatwierdzania planu inwestycyjnego, jak wygląda procedura uchwalania, wyrażania przez Radę zgody na takie, a nie inne taryfy, jak to wygląda w tej chwili, a jak mogłoby wyglądać. Bardzo proszę o następny slajd. Podstawa prawna, Konstytucja Rzeczpospolitej, która wskazuje, jakie są uprawnienia prezydenta, uchwała o samorządzie gminnym, który precyzuje, jakie są zadania własne gminy w artykule 18 i ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w której artykule 3 znajduje się sformułowanie, że te zadania z zakresu polityki wodno-kanalizacyjnej należą do zadań własnych gminy. Bardzo. Szanowni Państwo, jako momento tej wypowiedzi i późniejszych dywagacji proponuję przytoczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 kwietnia 2005 roku, który rozpatrywał kwestię tego, czy Rada Gminy jest władna nie zatwierdzić nowych taryf wprowadzających podwyżkę cen wody i ścieków. Ja wybrałem takie najbardziej jasne sformułowanie. Ja sobie je przytoczę. Sprawy zatwierdzenia taryf dotyczą istotnej z punktu widzenia interesów mieszkańców gmin działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Usługi z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uznaje się za te, które powinny być powszechnie dostępne. Powszechny dostępny dostęp do wskazanych usług nie może opierać się na zasadach dowolnych. Ceny i opłaty za te usługi zawarte w odpowiedniej taryfie powinny pozostać w realnym związku z możliwościami finansowymi oznaczonej społeczności lokalnej. Głównie z tej przyczyny ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z ustawą o samorządzie gminnym, przytoczona podstawa prawna, wyposażyły organy gminy w oznaczone instrumenty prawne, mające w swym założeniu zapobiec podejmowaniu przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne działań woluntarystycznych, a w szczególności wyłącznie skierowanych na osiągnięcie zysku. Sformułowanie dość jasne, sformułowanie, które zostało zawarte w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i które jakby jest jasne w przekazie. Tak? Pójdźmy dalej. Już. Jakie są terminy wskazane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na zatwierdzenie planu inwestycyjnego? Szanowni Państwo, to wystąpienie może będzie troszeczkę długie, ale chciałbym wskazać na w jakich punktach pojawiały się przekłamania na etapie prac Rady i Komisji. Wprowadzono, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale komisję i radnych w błąd na wielu etapach procedowania nad planem inwestycyjnym i nad taryfami. To są mocne stwierdzenia, ale przypomnę, że posiedzenia komisji są protokołowane i w pełni jestem w stanie te stwierdzenia uzasadnić. I tak, plan inwestycyjny powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań, kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przez to przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, Aquanet w naszym przypadku, przedkłada plan wójtowi, burmistrzowi, który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w punkcie 21. Dalej, plan spełniający warunki określone w ustępie 3, Rada Gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. Jak sprawa wygląda w tej chwili? Jak procedujemy nad tym planem? Prezydent Poznania przedłożony plan przekazuje do akceptacji wójtom i burmistrzom, czyli po przedłożeniu już przez Aquanet, gmin ościennych, gmin, które są akcjonariuszami Aquanetu, w celu stwierdzenia ich zgodności z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego i tymi warunkami, o których przed chwileczką mówiłem. Do momentu przekazania wszystkich akceptacji ze strony tych gmin do miasta Poznania prezydentowi, prezydent nie przekazuje dokumentu Radzie Miasta Poznania, skracając tym samym do maksimum lub wyczerpując w pełni 3-miesięczny termin na podjęcie uchwały przez Radę. Pierwsze przekłamanie, Szanowni Państwo. Proszę zwrócić uwagę na treść przepisu. Plan spełniający warunki określone w ustępie 3, Rada Gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi. Warunki, a więc w momencie, kiedy my nad tym planem debatujemy tu, na sesji, muszą być spełnione te warunki. Nie ma przepisu, który zakazuje prezydentowi przedłożeniu tego planu do pracy roboczej w komisjach. Nie ma takiego przepisu. Mimo, że nie ma takiego zakazu i racjonalnym byłoby przekazanie tego planu, żeby komisje merytoryczne mogły nad nim pracować, prezydent tego nie robił i nie robi także przez ostatnie kilka lat kiedy mogłem śledzić to postępowanie. W zupełnie abstrakcyjnej, czy w zupełnie jakiejś takiej zakładającej złośliwość prezydenta sytuacji, można byłoby uznać, że któraś z gmin nie przedstawi akceptacji tego planu w terminie 3-miesięcznym, przez co uniemożliwi Radzie Miasta Poznania w ogóle zajęcie się tą kwestią, a przypomnę, że jeżeli Rada Miasta w przeciągu 3 miesięcy nie wypowie się w przedmiocie planu inwestycyjnego, plan wchodzi w życie. Absurdalne przyjęto rozwiązanie? No absurdalne, zupełnie nieracjonalne. Panie Prezydencie, jak według mojej oceny powinna wyglądać ta sytuacja i procedowanie nad nią? Tak, żeby Szanowni Państwo z tej dyskusji były konkretne wnioski, żebyśmy za rok mogli już odpowiedzialnie debatować nad planem inwestycyjnym. Założenia do planu inwestycyjnego tworzone są przez spółkę w oparciu o wcześniejszą dyskusję na komisjach merytorycznych rad gmin akcjonariuszy Aquanetu. Zakładam, że wiosną pan prezes przychodzi z założeniami takiego planu do właściwych komisji merytorycznych i dyskutuje z nimi. Co w planie powinno być, czego nie powinno być. Wypracowuje pewne stanowisko. Dalej Aquanet przed przedłożeniem planu prezydentowi wprowadza go pod obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy. I już na tym gremium, a będzie to powiedzmy czerwiec, na tym gremium wszyscy akcjonariusze Rady Gmin weryfikują plan pod względem formalnym także. A więc pod tym względem, który nam wyczerpuje 3-miesięczny okres po przedłożeniu prezydentowi planu. Także na tym gremium dochodzi do pewnego konsensusu, czy wszyscy akcjonariusze godzą się na ten plan, na jego zakres przedmiotowy, czy też nie. Kończyliście to wszystko uchwałą walnego zgromadzenia. Notabene nie kto inny jak walne zgromadzenie akcjonariuszy jest organem spółki, który opiniuje i który uchwala wieloletnie plany inwestycyjne. Także dla mnie jest to zupełnie naturalne. Dziwię się, że takiej procedury nie ma. A więc już w momencie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest konsensus. Plan jest zgodny z prawem, z warunkami wskazanymi przez umowę i plan inwestycyjny jest uzgodniony z akcjonariuszami. Dopiero w tym momencie prezes Aquanet przedkłada ten plan prezydentowi miasta Poznania. Powiedzmy, będzie to początek lipca. Co robi prezydent? Żeby uczynić zadość wymogom formalnym, przedkłada do akceptacji formalnej wszystkim gminom ten plan. Czy spełnia on warunki wskazane w ustawie? Z racji tego, że wcześniej już na ten temat dyskutowano i że był konsensus pomiędzy wszystkimi gminami akcjonariuszami, ten plan w ciągu 2 tygodni, góra w ciągu miesiąca może spłynąć z powrotem do miasta Poznania. I co się dzieje? Rada miasta Poznania, panie prezydencie, ma 2 miesiące do tego, żeby nad tym planem dyskutować. Mamy czas, żeby odpowiedzialnie stwierdzić, czy mieszkańców miasta Poznania stać na te inwestycje i gmin ościennych, czy wymyślamy inny mechanizm. Dalej. Taryfy. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok. To jest ważne. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. Ze względu na to, że ustalamy na 1 rok i że nowa taryfa wchodzi 1 stycznia, te 70 dni powinno się liczyć od właśnie tej daty. Nie możemy tutaj abstrahować od konkretnego przypadku. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Dalej, jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ustępie 5, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Szanowni Państwo, w czasie komisji dowiedziałem się ze zdziwieniem, że te terminy oznaczają nie mniej, nie więcej to, że Aquanet musi przedstawić wniosek taryfowy nie 69, nie czy tam 71, 72 czy 75 dnia przed dniem wejścia w życie nowych taryf, ale właśnie 70 dnia. To usłyszałem od dyrektora wydziału tego urzędu. Być może pan mecenas to zweryfikuje. W moim przekonaniu i w przekonaniu zdecydowanej, no myślę, że to nie powinno budzić wątpliwości, że to jest termin graniczny, natomiast nie termin, w którym powinno nastąpić złożenie tego wniosku. I druga sprawa, przez wskazanie tych terminów, także to się działo na komisji, przez wskazanie tych terminów próbowano nas przekonać, że niezależnie od tego, czy my się zgodzimy na te taryfy, czy nie, one i tak wchodzą w życie. No przecież jest mowa o tym, że Rada Miasta zatwierdza taryfę, a skoro zatwierdza, to znaczy, że nie może podjąć uchwały negatywnej. To z kolei stoi w jawnej sprzeczności z tym, co mówi o tej sprawie i interpretuje te przepisy Naczelny Sąd Administracyjny. Zatem pytam, nie wiedza czy zła wola? Sami powinniśmy sobie na ten temat udzielić odpowiedzi. Jak wygląda aktualna sytuacja? W tych ramach prawnych, bo jakby chciałbym skonfrontować w tym wystąpieniu, to jakie są ramy prawne, jak się zachowuje prezydent i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, a jak mogłoby się zachowywać. Bo zapewne usłyszymy argumentację, że ustawodawca ubezwłasnowolnił tutaj prezydenta i Radę Miasta i prezydent w tej kwestii nic nie może. Chciałbym pokazać, że jednak może. Aquanet składa wniosek taryfowy w ostatnim możliwym terminie, to jest 70 dni przed wejściem w życie nowych taryf. Tak się działo w 2007, 2006, 2007 i tak się dzieje dzisiaj. Proszę zauważyć, że mimo, że ten termin upływa, nie wiem już dokładnie, czy to jest 21 czy 22 października, musiał spojrzeć w kalendarz, tego wniosku jeszcze nie ma. A prezes Aquanetu z uśmiechem nam mówi, że pracują nad wnioskiem. Przecież no, w tak poważnej sprawie nie sposób wierzyć w to, że ten wniosek jest ostatniego dnia przygotowywany. No, nikt naiwny nawet by w to nie uwierzył. Także Aquanet wykorzystuje maksymalny termin 70-dniowy do przedłożenia wniosku taryfowego. Co robi prezydent? Prezydent dopiero po złożeniu wniosku przystępuje do weryfikacji cen. Zgodnie z ustawą sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy. Weryfikuje koszty. Zleca to zadanie, tak wygląda w przypadku Poznania, zleca to zadanie na zewnątrz, wstrzymając do momentu uzyskania opinii przekazanie Radzie Miasta wniosku taryfowego. Nie ma przepisu prawnego, który zakazywałby panu prezydentowi przekazanie wniosku taryfowego złożonego przez Aquanet pracy Rady i właściwym komisjom Rady w momencie, kiedy ten wniosek wpływa z Aquanetu. My nie możemy na sesji zająć się tym wnioskiem przed stwierdzeniem jego zgodności z prawem, natomiast nie ma przepisu, który zakazuje prezydentowi złożenie tego wniosku do właściwych komisji i pracy nad nim. I korzystając z okazji, panie prezydencie, gorąco apeluję, żeby wnioskiem tej dzisiejszej dyskusji było złożenie wniosku taryfowego Aquanetu do właściwych komisji merytorycznych niezwłocznie po tym, jak on wpłynie do pana prezydenta, a nie czekanie do momentu, kiedy wpłynie odpowiednia opinia. Do tej pory wygląda to tak, że wniosek taryfowy trafia do Rady pod koniec 45-dniowego terminu, w którym Rada musi zdecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Jesteśmy pod bramką, szanowni państwo, bo ani komisja merytoryczna nie jest w stanie w przeciągu kilku dni w sposób odpowiedzialny zweryfikować tego wniosku, a przypomnę, że zgodnie z ustawą, jeżeli Rada się w ogóle nie wypowie w tej kwestii, to wniosek wchodzi w życie zgodnie z treścią zgłoszoną przez Aquanet. I teraz pytanie, można to zmienić? Czy prezydent przedkładając od razu wniosek komisji może umożliwić pracę nad nim? Może. Zgodnie z obecnym stanem prawnym może to robić. Jak powinna wyglądać właściwa realizacja zapisów ustawowych w tych ramach prawnych? Przypomnę, Aquanet na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która może zapaść gdzieś w czerwcu o planie inwestycyjnym, opracowuje i przedkłada prezydentowi i Radzie Miasta Poznania projekt wniosku taryfowego. Podkreślam, projekt wniosku taryfowego. Prezydent weryfikuje projekt pod względem wymogów ustawowych, a Rada, w tym przypadku właściwe komisje, dyskutują na temat wysokości taryf. Przypomnę, że mamy tu okres letni, a więc zobaczcie państwo, w którym miejscu jesteśmy. Po uchwaleniu planu inwestycyjnego projekt zmienia się, czyli tu następuje już formalne złożenie przez Aquanet, projekt zamienia się we właściwy wniosek taryfowy, i od tego dopiero momentu biegnie termin 45-dniowy do uchwalenia nowych taryf, przez Radę Miasta Poznania. Z racji tego, że prezydent już wcześniej mógłby pracować nad projektem wniosku taryfowego, jest w stanie w ciągu 7 dni stwierdzić, czy jest on zgodny z prawem i w sposób formalny, już właściwy wniosek, skierować do prac komisji. Komisje i Rada Miasta ma 38 dni na to, aby nad wnioskiem taryfowym pracować. Nie musi tego czynić w ostatnim dniu, kiedy jest to możliwe, w ostatniej sesji, ale jest wyobrażalne w tym terminie zwołanie dwóch sesji, prawda? W razie odmowy zatwierdzenia taryf, która może się zdarzyć wśród radnych i rady, komisja ma czas, nie komisja, tylko rada, ma czas, żeby zastanowić się, co z tym fantem zrobić. Czy zdecydować o dopłatach, czy akceptując plan inwestycyjny, czy zwrócić wniosek taryfowy do Aquanetu z prośbą o jego poprawienie. Ma czas na dyskusję, ma czas na merytoryczną pracę. Czyli w tych uregulowaniach prawnych, w których funkcjonujemy, które podobno pozbawiają Radę Miasta i Prezydenta wszelkich kompetencji, także można coś zrobić. I teraz kluczowe pytanie, szanowni państwo. Przypadek czy celowe działanie? Ja nie sięgam dalej wstecz, odniosę się tylko do historii, której jestem radnym. 2006 rok. Wniosek taryfowy został złożony w takim terminie, że 45-dniowy termin na wypowiedzenie się Rady Miasta przypadł na czas, kiedy nie ukonstytuowała się jeszcze Rada Miasta, kiedy nie zwołano pierwszej sesji nowej Rady, przez co uniemożliwiono Radzie Miasta wypowiedzenie się w tej kwestii. Przypadek? Państwo sami sobie odpowiedzcie. 2007 rok. Plan inwestycyjny złożono prezydentowi miasta Poznania 20 lipca 2007 roku. Na sesję wprowadzono go 8 października. Jego podjęcie motywowano koniecznością uchwalenia w terminie 3-miesięcznym od przedłożenia. Powiedziano nam wtedy, ja przypomnę, że jeżeli go nie uchwalimy, to i tak to jest ostatnia szansa na jego uchwalenie. Jeżeli go nie uchwalimy, on wchodzi w życie. W ostatnim możliwym terminie go zgłoszono. Zamknięto nam usta w momencie, kiedy dyskutowaliśmy o sprawie zasadniczej, o której w przypadku procedury mówić nie wypada, jako że nie byłoby to na temat. Mianowicie ucięto dyskusję o źródłach finansowania inwestycji. Przypomnę, że wszystkie plany przedkładane przez Aquanet zakładają w 100% finansowanie tych inwestycji ze środków własnych Aquanetu i z kredytów. Widzę z pieniędzy podatnika, z pieniędzy odbiorcy. Nie odbyła się przez 3 lata żadna dyskusja na ten temat. W sposób świadomy, mniej lub bardziej, z niej zrezygnowaliśmy. Klub LID głosował wtedy przeciwko temu planowi inwestycyjnemu właśnie z tych względów, ze względu na źródła finansowania. Uchwałę o taryfach, którą przedłożono Radzie 20 listopada 2007 roku, Nie chciałbym upolityczniać tej dyskusji, bo nie o to mi chodzi, ale no, fakty mówią tutaj jasno. Głosami Platformy zdjęto z porządku obrad tąże uchwałę, przez co uniemożliwiono dyskusję o ewentualnych dopłatach do taryf. A nowe taryfy weszły w życie mimo braku wypowiedzenia się w tej kwestii Rady Miasta Poznania. Czyli nie jest tak, jak niektórzy radni chcieliby powiedzieć, że i mówią to w mediach, że skandalicznym jest, że pozbawia się radnych możliwości dyskutowania na temat planu inwestycyjnego i taryf. Nie. Rok temu konkretna siła polityczna zdecydowała o tym, że nie bierze odpowiedzialności za taryfy, że woli zdjąć to z porządku obrad, żeby nie dyskutować na temat tego, na temat dalszych obciążeń mieszkańców Poznania. To była świadoma decyzja. Tu nie było przypadkowości. I w końcu 2008 rok, szanowni państwo. 16 lipca 2008 roku plan inwestycyjny zostaje złożony przez Aquanetu prezydenta. 7 października prezydent przekazuje plan inwestycyjny Radzie Miasta na 7 dni przed sesją, 2 dni przez komisją merytoryczną, która miała go opiniować, panie prezydencie, 9 dni przed upływem 3-miesięcznego terminu na jego uchwalenie przez Radę Miasta. 14 października 2008 roku na skutek przerwania sesji Rada Miasta Poznania nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego, skutkiem czego plan stanowi podstawę do określenia jednorazowego zatwierdzenia taryf. Ja przypomnę, że na nasze pytanie, bo nie mieliśmy pewności, kiedy plan wpłynął do prezydenta inwestycyjny, na pytanie sformułowane przez przewodniczącego mojego klubu, pana profesora Szczucińskiego, czy procedowanie nad planem inwestycyjnym Aquanetu może zostać przełożone na 21 października, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Mamy archiwum sesji, sesja jest nagrywana i nikt się z tego nie wykpi. Dzisiaj stoimy o to w takiej sytuacji, że plan wszedł w życie. Plan wszedł w życie dlatego, że został złożony bezpośrednio w ostatnim momencie możliwości podjęcia właściwej uchwały w jego sprawie i bez jakiegokolwiek zaangażowania ze strony radnych. Nie mieliśmy szans wypowiedzieć się na ten temat. Szanowni państwo, jakie są skutki bezczynności, bo to być może wpłynie na, wyzwoli pewną wyobraźnię i pobudzi państwa do działania przy pracy nad nowymi taryfami. W 2007 roku bezczynność Rady skończyła się tym, że utrzymano cenę na poziomie z poprzedniego roku, przepraszam, to jest błąd 2006 roku, ale wprowadzono dodatkową opłatę abonamentową, przypomnę, zwiększającą wpływy Aquanetu w 2007 roku o 5 milionów złotych. Także podwyżka była. Przypomnę także, że to właśnie ten wniosek taryfowy, wtedy sformułowany, kiedy Rada się tym nie zajęła, wprowadził konkretną odpłatność za hydranty. Więc taka moja gorąca prośba do radnych, którzy podnosili sprzeciw skierowany na odpłatność miasta za wodę i utrzymanie hydrantów. Szanowni państwo, wy wtedy zrezygnowaliście z debaty nad tym, a dzisiaj waszym obowiązkiem jest realizowanie uchwały. Realizowanie tego wniosku taryfowego, który przez waszą bezczynność, przez wasze zaniechania, które zostało uchwalone. I nie dziwcie się w mediach, nie zgłaszajcie takich zdań, że to jest skandal. Skandalem jest to, że się wtedy tym nie zajęliśmy i że na to pozwoliliśmy. 2008 rok. Cena wody i ścieków wzrosła o 6%. Przypomnę, że wniosek taryfowy w ogóle nie był dyskutowany, ponieważ większość na tej sali zdecydowała, że nie chcemy się sprawą zająć. 2009 rok. Bez naszej wiedzy, na skutek pewnych proceduralnych nadużyć, nie waham się tego użyć ze strony pana prezydenta, Rada nie zajęła się planem inwestycyjnym. Na podstawie tego planu inwestycyjnego jest przygotowany wniosek taryfowy. Wniosek taryfowy zakłada wzrost cen wody o 7%. A wieloletni plan inwestycyjny, o którym także nie mogliśmy porozmawiać, zakłada coroczny wzrost cen w skali 7%. To jest bezpośredni skutek, szanowni państwo. Ceny wody i ścieków w latach 2007-2013 wzrosną o 50%. Jak to się ma do haseł wyborczych? Jak to się ma do haseł głoszonych przez państwa w bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami i do deklaracji zgłaszanych? Nijak. I dzisiaj albo podejmiemy decyzję, że Rada Miasta jest kompetentna, jest regulatorem i jest kompetentna do tego, żeby w sposób aktywny wpływać na ceny wody i ścieków, albo stwierdzimy, że wygodniej jest na ten temat w ogóle nic nie mówić, przyjmować, że to jest sprawa pana prezydenta i Aquanetu, a w razie czego w spotkaniach przedwyborczych zawsze będziemy mogli powiedzieć, że to jest wina Aquanetu, to jest wina pana prezesa Chudzińskiego, pana prezydenta Grobelnego. Z kolei ci będą mówili, no przecież Rada się tym nie zajęła. Albo chcemy brać odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieście, albo w sposób świadomy zgodzimy się ze skutkami, a takie są właśnie skutki. Co możemy zrobić, szanowni państwo, dzisiaj? Plan wszedł w życie, zgadzam się. 18 lipca, zdaje się, plan stał się faktem. Na jego podstawie będą uchwalane nowe taryfy, a wniosek taryfowy, jak już powiedziałem, zostanie złożony ostatniego możliwego dnia, tak żeby, broń Boże, Rada dzisiaj o nim się nie dowiedziała i nie miała możliwości dyskutować o konkretnym wniosku taryfowym. Co możemy zrobić? Po pierwsze, apeluję do pana prezydenta, żeby ten wniosek natychmiast trafił do komisji, po to, żeby komisje właściwe mogły dyskutować na jego temat w tym samym czasie, kiedy pan prezydent bada zgodność tego wniosku z prawem. Po drugie, szanowni państwo, nie jest tak, że Rada nie ma innego wyjścia, tylko zatwierdzić wnioski taryfowe. Jestem w pełni przekonany, że w kompetencji Rady Miasta, o czym świadczy treść chociażby przywołanego przeze mnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeczenia wydanego w składzie siódemkowym, jest władna na terenie gminy ustalać te opłaty. Kolejne jest inną sprawą konsekwencja podjęcia takiej uchwały, bo albo ten wniosek zostanie zweryfikowany przez Aquanet, albo musimy później zdecydować o dopłatach do cen wody. Mamy narzędzia, nawołuję do dyskusji i apeluję o to, żeby w tym trudnym 2009-2010 roku, w którym rosną ceny gazu, w którym rosną ceny energii, w którym rosną kolejne ceny stałego utrzymania mieszkańców, miasto obudziło się, radni, żeby otworzyli oczy i zajęli się problemem. Chcemy brać pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w Poznaniu, niezależnie od tego, w jakim klubie jesteśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby się ustosunkować do wypowiedzi?
Szanowni państwo, myślę, że w tym podejściu jest kilka jednak błędów. Choć oczywiście częściowo się z nim zgadzam. I od razu na wstępie chcę jasno zadeklarować, że przekażę państwu wniosek taryfowy w momencie, w którym on wpłynie do mnie, abyście państwo mieli więcej czasu na jego analizę. Ale myślę, że jednak sytuacja wygląda trochę inaczej. Ja bardzo dosłownie zacytuję artykuł 24 ustęp 5, który jest artykułem zmodyfikowanym po wyroku sądu. Według nas na podstawie tego wyroku, on brzmiał inaczej w momencie, kiedy wyrok sądu był wydawany. On dzisiaj brzmi w następujący sposób. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 2. Albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Odmowa zatem zatwierdzenia taryf jest możliwa tylko w jednym przypadku, kiedy zostały te taryfy sporządzone niezgodnie z przepisami. Tego zresztą zapisu tej drugiej części nie było w momencie ogłaszania wyroku. W związku z tym cała debata dotycząca sporządzenia wniosku taryfowego musi się odbywać na ten temat, czy wniosek ten taryfowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, dość szeroko rozumianymi. Tutaj ustawodawca nie zdefiniował, że zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę, czy z jakimiś konkretnymi przepisami prawnymi. Bym potraktował to bardzo szeroko, zgodnie z przepisami prawa. Ale aby podjąć uchwałę o niezatwierdzeniu, czy o odmowie zatwierdzenia wniosku taryfowego, Rada będzie musiała wskazać naruszenie prawa. Tu jest moja opinia dosyć jednoznaczna, opinia prawników dosyć jednoznaczna i myślę, że szkoda dyskutować o tej sprawie na zasadzie, co się komu wydaje. Jeżeli ktoś przedstawi w tej sprawie inną opinię, chętnie to zweryfikuję i poddam dyskusji przez prawników. Ale ten przepis akurat ma bardzo jednoznaczne brzmienie. W odróżnieniu zresztą od brzmienia, który dotyczy akceptacji planu inwestycyjnego. W planie inwestycyjnym tak ten przepis sformułowany nie został, co też zresztą jest pewną specyfiką ustawodawcy, ale jak powiedziałem, ta zmiana nastąpiła dopiero po tym wyroku sądu, w związku z tym sądzimy, że ona nastąpiła właśnie w wyniku analizy tego wyroku. To jest pierwsza uwaga. Proszę państwa, oczywiście nie chciałbym się odnosić do takich drobnych wątków, nazwijmy to politycznych, bo to wystąpienie było bardzo merytoryczne, w związku z tym wplatanie tutaj pewnych niuansów pewnie nie powinno mieć miejsca. Ja tylko chcę jednoznacznie powiedzieć, proszę Państwa, nie zdarzyło mi się, żebym kiedykolwiek powiedział, że podwyżki, które ja na jakimkolwiek szczeblu akceptuję, wynikały z braku decyzji Rady czy kogokolwiek innego. To nie jest jakby w moim stylu próba przerzucenia odpowiedzialności na kogokolwiek innego. Więc ja tę odpowiedzialność zawsze biorę na siebie. Ale proszę Państwa, myślę, że w tej debacie powinniśmy sobie zadać także pytanie trochę inne. Czego Wysoka Rada oczekuje? Bo istnieją możliwości formalne, istnieją także możliwości nieformalne przeprowadzania debat. Czy Rada oczekuje debaty i próby zmienienia planu inwestycyjnego? Nie w tym, tylko w przyszłym roku. Jeśli tak, to w jakim kierunku? Zwiększenia planu inwestycyjnego czy zmniejszenia planu inwestycyjnego? Dotychczas na tej sesji odpierałem zarzuty, że plan inwestycyjny jest zbyt okrojony. Przypomnę również wnioski o wprowadzenie do tego planu inwestycji, przyznaję, że nie w tej kadencji Rady, wprowadzenie do tego planu inwestycji, które moim zdaniem były nieracjonalne i argumentowałem, że nie powinny się zmieścić w planie inwestycyjnym, bo będą nadmiernie obciążały przyszłą cenę. Ale jednak były takie wnioski podejmowane, żeby one się znalazły. Konsekwencją także było to, że prowadzimy tam na tych obszarach inwestycje zespolone z inwestycjami przedsiębiorstwa Aquanet, mianowicie inwestycje w kanalizację deszczową. Tak, ponieważ narzuciliśmy Aquanetowi pewien plan inwestycyjny w kanalizację sanitarną, a sami równolegle finansujemy to, co do nas należy, czyli kanalizację deszczową. Mimo, że argumentacja na tej sesji była taka, żeby tego jednak nie robić. Proszę Państwa, praktyka wskazuje, tak? Praktyka, chociaż może w tej kadencji Rady będzie inaczej, ale praktyka wskazuje, że będzie dążenie do zwiększania inwestycji, a nie zmniejszania. Bo przecież tak naprawdę mamy olbrzymie potrzeby inwestycyjne niezaspokojone, zarówno jeśli chodzi o te elementy infrastruktury, które decydują o rozwoju gospodarczym, jak i w paru miejscach Poznania te elementy infrastruktury, które decydują o jakości życia już mieszkańców, którzy tam zamieszkują. A więc jeżeli Państwo macie taką wolę, ale z pełną świadomością, że ta wola do czegoś musi prowadzić, albo do zaakceptowania programu inwestycyjnego, albo do jego okrojenia, albo do jego zwiększenia. To przecież możemy także na szczeblach nieformalnych w komisji merytorycznej prowadzić taką dyskusję jeszcze przed w ogóle złożeniem tego wniosku. Ja się oczywiście nie zgadzam na jedną rzecz, nie mogę się na to zgodzić, żeby uznać, że debata, która się odbywa na szczeblu zgromadzenia wspólników jest elementem debaty z sąsiednimi gminami. Tak zupełnie nie jest. Również dlatego, że Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję pewną większością głosów, a więc tam można kogoś przegłosować, a formułę uzgodnień z gminami czy zbierania ich opinii trzeba mieć opinię nawet tego, którego się przegłosowało. Dwa, że zupełnie inny tryb, inne przedstawicielstwo, inny sposób zachowań jest w momencie, kiedy się dyskutuje na Zgromadzeniu Wspólników, czyli w organie spółki, tak? A zupełnie inne, kiedy się opiniuje to na trybie tym administracyjnym wynikającym z ustawy. Więc tych dwóch bym nie chciał mylić. Ale proszę Państwa, ja to chcę jeszcze raz podkreślić. Ja to też pokazywałem na poprzedniej sesji. Jeśli Rada odczuwa pewną potrzebę, a przepis prawny jest ułomny w tym zakresie, to ja jestem skłonny zadeklarować, że uzgodnienie, które przyjmie Rada swoją większością, ja przeniosę na tryb wprowadzania tego w sposób nieformalny, jeśli mi możliwości oczywiście na to pozwolą, a tu pozwolą, tak? Bo na Zgromadzenie Wspólników będę mógł przedłożyć pewien dezyderat dotyczący programu inwestycyjnego. Tylko że Państwo musicie sobie jasno zdawać sprawę, że to nie tylko chodzi o to, żeby o tym podyskutować, tylko żeby podjąć konkretne rozstrzygnięcie. Taki plan inwestycyjny mniejszy albo większy. Ja będę się bardzo obawiał, że podstawowe dezyderaty, które będą w tym zakresie, będą, żeby zwiększyć plan inwestycyjny. To jest aspekt dotyczący planu inwestycyjnego i od razu formalnie powiem, no niestety tak się złożyło. Dostrzegam tutaj błąd także po swojej stronie. W przyszłym roku możemy to przeprowadzić inaczej. I ten tryb rozpoczęcia tego na wiosnę, w lutym, marcu, moim zdaniem jest trybem racjonalnym. Jeśli, jak powiedziałem, taka jest wola państwa, żeby rzeczywiście na ten temat podjąć dyskusję. Drugi jest tryb ceny. Proszę państwa, analiza sposobu ustalania stawek taryfowych mówi tak naprawdę, że stawki taryfowe są rozstrzygane na podstawie wydarzeń przeszłych, a nie przyszłych. Więc w tym sensie plan inwestycyjny decyduje o taryfie, która nie będzie ustalona na rok 2009, albo w bardzo niewielkim stopniu decyduje o planie na rok 2009. Znacznie bardziej decyduje o planie, o taryfie na lata 2010-2013. Tak? Bo tam przesądzone procesy inwestycyjne, dzisiaj rozpoczęte, będą decydowały o stawce taryfowej. Tak? Zwracam uwagę, że tryb jest trybem wstecz, a nie w przyszłość tak naprawdę. I ta ustawa, ja też jako specjalista swego czasu jeszcze w latach chyba 98-2000, zaproszony do zespołu przy Ministerstwie wówczas Rozwoju Mieszkalnictwa, pracowałem w zespole, który przygotowywał nową ustawę o taryfach. Ta ustawa jest inna niż przygotował ten zespół, ale jednym z istotnych elementów właśnie było to, żeby wprowadzić mechanizm, który by racjonalizował opłaty, odrywał odpłaty od czynnika czysto woluntarystycznego na poziomie rat. Prywatnie powiem, że ustawodawca potem przesadził z tym czynnikiem. Tak, wprowadził go zdecydowanie nadmierny. Jak powiedziałem, zupełnie inaczej niż był wniosek tego zespołu. Ale jednak taka była intencja ustawodawcy i to dosyć tutaj jednoznaczne. I a propos takiej wizji, że przedsiębiorstwo mogłoby przesadzić i zaproponować nieracjonalnie wysokie ceny, ponieważ nieracjonalny proces inwestycyjny. Z kilku powodów nie mogłoby. Po pierwsze, dlatego, że musiałoby zdobyć środki finansowe na przeprowadzenie tego procesu inwestycyjnego, a one nie mogłyby w pełni pochodzić od mieszkańców, dlatego, że wydolność płacowa mieszkańców jest niższa. I to też trzeba analizować. I przedsiębiorstwo ma obowiązek również analizować, czy wzrost cen, i takie analizy to przedsiębiorstwo posiada, jak wzrost cen wpływa na poziom zaległości z opłat. Nie jest tak, że można w nieskończenie podnosić ceny, ponieważ to nie, w pewnym momencie nie zwiększa wpływów. I to przedsiębiorstwo także zdaje sobie sprawę z tego aspektu. A więc ta racjonalność w tym wszystkim tak naprawdę musi być daleko posunięta. Proszę państwa, powiem tak, podsumowując. Ja widzę możliwości, także nieformalne, bardzo daleko idącej dyskusji na temat programu inwestycyjnego. Natomiast przyznaję, że ze względu na treść sformułowanej, jasno zapisanego artykułu dotyczącego akceptacji lub nieakceptacji taryf, mam wrażenie, że tak naprawdę, obiektywnie, pole dyskusji w tym zakresie jest znacznie mniejsze. Oczywiście można je także uznawać na poziomie nieformalnym. Tylko że w tym momencie na poziomie nieformalnym ono będzie musiało dotyczyć albo tegoż programu inwestycyjnego, jak powiedziałem, to dotyczy lat przyszłych, to jest relatywnie łatwe, albo poziomu kosztowego. I to już jest relatywnie trudne, ponieważ przyznaję, że instrumentów ograniczających koszty tak naprawdę w przedsiębiorstwach typu dostarczające wodę i odprowadzające ścieki, tak naprawdę te instrumenty są bardzo ograniczone. Przyznaję teraz już, wychodząc trochę poza meritum dzisiejszej rozmowy, przez wiele lat byłem przeciwnikiem wprowadzenia centralnego regulatora cen wodno-kanalizacyjnych. Od paru miesięcy, prowadząc dyskusję z kolegami w miastach, zaczynam powoli zmieniać pogląd. Mam wrażenie, że w sferze wodno-kanalizacyjnej jest potrzebny podobny regulator jak w sferze energetycznej. Przyznam, że jeszcze nie jestem jasno przekonany, jakie rozstrzygnięcie powinna Polska przyjąć, ale powoli zbliżam się do tego, którego przez wiele lat byłem przeciwnikiem. Ale to nie zmienia faktu, tak, że tenże regulator nowy będzie miał dość podobny problem, jaki ma w tej chwili miasto Poznań. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz powtórzę sobie, jak powiem, sentencję w trzech rzeczach. Przekażę państwu stosowne materiały natychmiast po tym, jak one wpłyną do mnie. Po drugie, jeśli jest taka państwa wola i państwo ją jasno wyrazicie i sformułujecie w jakiś techniczny sposób, na przykład w komisji merytorycznej jestem w stanie nieformalnie dyskutować wcześniej na temat procesu programu inwestycyjnego. Chcę jednak zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt. Przepraszam, zapomniałem o tym. Program inwestycyjny i program taryfowy nie dotyczy Poznania. Dotyczy całego obszaru, który jest obsługiwany przez to przedsiębiorstwo. W związku z tym i od strony takiej, no, jako ktoś, kto zarządza w tej chwili systemem nie w Poznaniu, ale poza Poznaniem także, no mamy obowiązek dbania o rozwój całego systemu, a nie tylko systemu w mieście Poznaniu. I wszystkie konsekwencje cenowe, które podejmujemy, oczywiście dotyczą nie tylko Poznania, ale dotyczą także pozostałych usługobiorców, usług tego przedsiębiorstwa. Natomiast przyznaję, że w tej chwili nie potrafię znaleźć racjonalnej metodyki pracy nad systemem taryfowym. To był trzeci wniosek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja najpierw chciałem podziękować panu radnemu Lewandowskiemu za przygotowanie w tak profesjonalny sposób analizy całej sytuacji, zobrazowanie i przygotowanie pewnych propozycji rozwiązań, bo myślę, że to było idealnym wstępem do dyskusji. Cieszę się, że pan prezydent zauważył pewien problem w procedowaniu nad dokumentami, o którym mówimy, i złożył pewne deklaracje poprawy współpracy z Radą w tym zakresie. Natomiast no, nie mogę niestety nie wyrazić pewnej opinii dezaprobaty czy zażenowania generalnie dla całej sytuacji, jaka zaistniała. I trudno się oprzeć wrażeniu, że nie był to też zbieg przypadków, bo za dużo tych przypadków się w całej tej sytuacji nazbierało. Najpierw w połowie lipca wpływa program do pana prezydenta, radni otrzymują go na 2-3 dni przed obradami komisji, które mają ten program opiniować. No trudno oprzeć się wrażeniu, że była to po prostu próba postawienia radnych pod ścianą i przepchnięcia tego, dopchnięcia tego nogą, krótko mówiąc. Druga rzecz, tu mam pewien żal do pana przewodniczącego, bo pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy tak ważna uchwała pociągająca tak ważną debatę jest wrzucana dokładnie na sam koniec porządku obrad sesji Rady Miasta i to po uchwałach dotyczących skarg, czego nigdy nie było, bo zawsze uchwały dotyczące skarg zamykały sesję Rady Miasta. Nie mówię o później, o ostatnich punktach proceduralnych, ale były to ostatnie uchwały. W tym przypadku wrzucono niezwykle istotną uchwałę na sam koniec. Też trudno oprzeć mi się wrażeniu, że po prostu albo w najlepszym przypadku, jeżeli w ciągu jednego dnia uda się to załatwić, to żeby już było to w czasie, kiedy nie ma mediów przy dyskusji, kiedy jest mniej radnych. A wiadomo było, że prawdopodobnie tej sesji nie uda się skończyć tego dnia i że znajdziemy się w sytuacji wznowienia sesji w innym dniu, kiedy już termin minie i plan wejdzie w życie bez udziału Rady. Ja chciałbym się dowiedzieć, jeżeli byłoby to możliwe, odtworzenie z protokołu poprzedniej sesji, znaczy tej sesji, tylko poprzedniego posiedzenia sprzed tygodnia. Kto udzielił odpowiedzi panu profesorowi Szczucińskiemu, że w dniu dzisiejszym możemy spokojnie jeszcze na temat programu dyskutować i nie będzie to za późno i na pewno w terminie się zmieścimy? Bo to jest niezwykle istotne, bo myślę, że doszło do daleko idącego nadużycia przy udzielaniu tego typu odpowiedzi. Tak? Chodziło o uspokojenie radnych, jak sądzę, przy przekonaniu, że po prostu już nic nie będą mieli w tej kwestii do powiedzenia. Od początku zwracaliśmy uwagę, że ja rozumiem, że żeby wniosek taryfowy stał się wnioskiem, musi być najpierw program i tak dalej, ale niemniej jednak no nie wierzę, że nie ma jakichś założeń do taryf znacznie, znacznie wcześniej. I myślę, że znacznie uczciwszym byłoby rozwiązanie, kiedy o programie możemy dyskutować już przynajmniej znając założenia taryfowe, nie doprowadzać do sytuacji, gdzie najpierw mieszkańcom powiemy, jaki to świetny program dla was mamy, ile to wam zrobimy, ale już nie mówienie im przy tym, że tak naprawdę w ciągu 5 lat zapłacicie o 50% więcej za wodę, bo takie są konsekwencje planu taryfowego, o którym wstępnie powiedział pan prezes podczas wczorajszej komisji budżetu i finansów, tak? Czyli 7%, przynajmniej 7% rocznie. To przy procencie składanym w ciągu 5 lat daje prawie 50%. Ja myślę, że uczciwość wymaga, żeby o pewnych rzeczach rozmawiać kompleksowo. Jeżeli przedstawiamy coś, co chcemy zrobić, to przynajmniej pokazać ludziom, ile ich to będzie kosztowało, A być może, jeżeli uznamy, że to jest zbyt duże obciążenie, przypominam, że to już jest kolejna propozycja podniesienia kosztów życia w Poznaniu w tym roku i w tej kadencji, znalezienie innych rozwiązań, takich jak dofinansowanie taryf z budżetu miasta. Powiem tyle. Mam nadzieję, że te deklaracje, które pan prezydent dzisiaj przedstawił, one staną się faktem w przyszłym roku. Myślę, że to pozwoli rzeczowo dyskutować nad tym problemem, a przede wszystkim przywróci ustawowe uprawnienie Rady do współdecydowania w tym zakresie. Ja dziwię się też rzeczywiście, że część radnych nie widzi problemu w tym, że sama pozbawia się kompetencji współdecydowania w tym zakresie. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Mam nadzieję, że ten głos, te głosy, które padały tutaj dzisiaj, dotrą też do opinii publicznej i ludzie dowiedzą się, że radni mają wpływ na to i że będą w kontakcie z radnymi, że będą dyskutowali z radnymi, jak należy nad tym pracować. I nie będziemy się już tłumaczyć tym, że my nie mamy na to wpływu, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Wojciech Majszycki, bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, koledzy, koleżanki radne. Ja chciałbym rozpocząć swoją wypowiedź od nawiązania do tego, na czym zakończył mój przedmówca. To znaczy, że myślę, że nas radnych najbardziej boli to, że tak naprawdę nie czujemy konkretnego wpływu na to, co się w mieście dzieje. I tu nie chodzi tyle o taryfy, ile chodzi o inwestycje wodno-kanalizacyjne w ogóle, bo to jest chyba tutaj najistotniejsze. Ja chciałbym pominąć ten wątek polityczny, który pojawił się w wypowiedzi radnego Lewandowskiego, bo gdyby go pominąć, to myślę, że to byłoby jedno z najlepszych wystąpień tutaj na forum tej Rady w czasie tej kadencji. I za przygotowanie tego wystąpienia chciałem mu serdecznie podziękować. W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów ponad 3 godziny dyskutowała z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nadzoru Właścicielskiego oraz z przedstawicielami Aquanetu na temat tego, jak wyglądają relacje miasta z Aquanetem, jakie cele tak naprawdę ma miasto wobec tej spółki oraz jakie cele stawia sobie Aquanet i jak je realizuje. I tutaj w tym punkcie zgadzam się z panem prezydentem, najistotniejsze jest to, co powstaje i za co płacimy, co finansujemy i w jakiej perspektywie czasowej, i o takich ważnych tematach musimy w tym gronie móc dyskutować i o takich sprawach musimy móc współdecydować. Bo na dzień dzisiejszy, i to jest jakby taka konkluzja tej dyskusji, pomijając bardzo zawiłe aspekty prawne, tak, na co nam przepisy pozwalają, na co nie pozwalają, de facto nie bierzemy w ogóle udziału w procesie decyzyjnym. Powiem więcej, nie tylko my nie bierzemy, ale wydaje mi się, że w dużej mierze pan prezydent również nie bierze. Przynajmniej tak bym to interpretował, jeżeli byśmy przyjęli za prawdziwe te wszystkie słowa, które też dzisiaj tutaj padły. Bo sytuacja jest dla wszystkich niezręczna. Tylko prowadzi do czego? Prowadzi do tego, że słyszymy o tym, co się będzie w mieście budowało, czy w mieście, czy w aglomeracji, czyli w tych wszystkich gminach, które są pod opieką, w cudzysłowie, Aquanetu. Natomiast nie odpowiadamy sobie na pytanie i nie możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, za czyje pieniądze. Dla mnie jako przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów to pytanie jest zasadnicze. Podobnie jak i ta dyskusja zaczyna mi przypominać troszeczkę tą, którą prowadziliśmy przy okazji zmiany taryf MPK. Kto ma płacić, tak, za to, że są realizowane pewne inwestycje, podczas gdy nie wszyscy z tych inwestycji później korzystają? I ja tu się akurat zgadzam z opinią, że budżet miasta może nie jest najlepszym, dofinansowywanie tego typu inwestycji z budżetu miasta nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie jest to sprawiedliwe. Już nawet nie tylko dla tych mieszkańców miasta, którzy korzystają dzisiaj z usług Aquanetu czy nie, ale przede wszystkim dlatego, że miasto nie jest jedynym udziałowcem spółki Aquanet. I to jest jakby podstawowa rzecz, nad którą trzeba się zadumać. Nawiązując do tego, co postanowił Klub Platformy Obywatelskiej w tej kwestii, myśmy jednoznacznie wypowiedzieli się za tym, aby odrzucić program inwestycyjny ze względu na tryb, w jakim został nam przedstawiony, ponieważ był zubożony o ten wątek taryfowy. Ubolewam nad tym, że pomimo próśb, które padały w zeszłym roku na temat tego, żeby obradować nad 2 dokumentami łącznie, to się w tym roku po raz kolejny nie stało. I tutaj
równie dla mnie, jak i dla pozostałych radnych zastanawiające, że znowu nastąpił zbieg okoliczności, który sprawił, że do takiej sytuacji dochodzi. A to, że faktycznie nie obradowaliśmy na poprzedniej sesji nad dokumentem, który się przeterminował w międzyczasie, uważam za skandaliczne. A przesądzamy o dużych pieniądzach, pieniądzach, które są wydawane zupełnie poza naszą kontrolą. Panie prezydencie, ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli przyjmiemy za obowiązujące i poprawnie zinterpretowane te wszystkie przepisy, które regulują kwestie uchwalania programu inwestycyjnego Aquanetu i późniejszych konsekwencji, to chcę powiedzieć, że pan jest jedyną osobą, która ma na cokolwiek w tej sprawie wpływ. Ponieważ pan ma wpływ na to, kto zasiada w Radzie Nadzorczej Aquanetu, poprzez Radę Nadzorczą Aquanetu ma pan wpływ na to, kto jest prezesem tej spółki, a poprzez prezesa decyduje pan o tym, jak wygląda plan inwestycyjny i w ślad za nim plan taryfowy opłat za wodę i kanalizację ściekową. W związku z tym to do pana możemy dzisiaj mieć pytania, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje i dlaczego nasz głos nie jest w ogóle brany pod uwagę. Ten wątek w tym miejscu zakończę, ale wydaje mi się, że ponieważ wniosek taryfowy jest bezpośrednią pochodną programu inwestycyjnego, nad którym, tak jak powiedzieliśmy, nie możemy już w tej chwili obradować, sprawa wydaje się przynajmniej na rok przesądzona. Ale pomimo tego, że mówimy o planie pięcioletnim, to on jest co roku nowelizowany i co roku jakby pracujemy nad nim w jakimś sensie od nowa. I ja nie pozwolę na to, żeby w przyszłym roku stało się podobnie jak w tym i data w połowie tego roku już zostanie wpisana do kalendarza, żeby ten temat pojawił się na forum Rady Miasta wtedy, kiedy powinien, a nie wtedy, kiedy już jest za późno. Dlatego, że mówimy o sporych pieniądzach mieszkańców tego miasta, które są inwestowane. I nie może być tak, żeby Rada Miasta Poznania nie miała kontroli nad tymi wielomilionowymi inwestycjami i nie miała prawa głosu. I ja tutaj biorę w tej chwili za dobrą monetę to, co pan prezydent przed chwilą powiedział, że nawet jeżeli formalnie z powodów, nie wiem, prawnych, ustawowych, tak, taka dyskusja nie będzie możliwa, pan prezydent taką dyskusję nam umożliwi nieformalnie. Po to, żebyśmy byli wszyscy przekonani co do tego, że idziemy we właściwym kierunku. I tu nie tyle chodzi o to, żeby ograniczać program inwestycyjny, czy go rozszerzać. Bo dzisiaj stan jest taki. Spytajmy poznaniaków, tak, czy chcą wszyscy mieć jeszcze bardziej czystą wodę, czy każdy mieszkaniec Poznania chciałby mieć dostęp do kanalizacji ściekowej? Oczywiście tak. I dla każdego taka decyzja będzie jednoznaczna i zawsze pozytywna. Natomiast jeżeli do tego dodamy mu pytanie, czy chciałbyś, żeby to się działo za twoje pieniądze, albo czy chciałbyś tyle i tyle zapłacić, to wtedy ta decyzja już nie jest taka do końca jednoznaczna. I o tym trzeba dyskutować. Ile jesteśmy w stanie zapłacić z naszej indywidualnej kieszeni więcej za te usługi, które świadczy nam Aquanet? Dzisiaj takiej dyskusji nie ma. I to możemy powiedzieć, że może być może trzeba się cieszyć, że to jest 7%. Dlaczego nie 10? Dlaczego nie 12? Przy różnych dyskusjach, przy różnych opłatach pojawia się dyskusja, jaki jest poziom wytrzymałości, ile jeszcze mieszkaniec Poznania może zapłacić więcej. Nie bawiąc się w tym demagogię, nie w tym rzecz. Wiadomo, że inwestycje wodno-kanalizacyjne muszą być w mieście czynione. Wiemy, że przepisy unijne nas do nich obligują. Wiemy, że chcielibyśmy, żeby te wszystkie inwestycje były realizowane szybciej, a nie wolniej. Natomiast dyskutując o tym, musimy sobie równocześnie odpowiadać na pytanie, za czyje pieniądze, jakim sposobem i czy dzisiaj obciążenia związane z tymi inwestycjami są rozłożone w sposób sprawiedliwy. I na koniec jeszcze jedno. Jakkolwiek nie będziemy dyskutować za rok, to musimy sobie powiedzieć, czy inaczej, musimy sobie wspólnie odpowiedzieć z panem prezydentem, w jaki sposób nasza decyzja nieformalna, bo obawiam się, że tylko na taką będziemy mogli w przyszłym roku liczyć, będzie wzięta pod uwagę. Bo to będzie świadczyło o tym, na ile poważnie traktujemy się nie jako podmioty prawa, tylko jako ludzie, którzy w pewnym momencie zdecydowali się wziąć współodpowiedzialność za to miasto. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, zainteresowaniem oczywiście słucham tego, ale tak się zastanawiam, bo oczywiście jedną kwestią jest dyskusja o procedurze dotyczącej obu tych dokumentów w ogóle, a drugą kwestią jest dyskusja o kształcie poszczególnych dokumentów i planu inwestycyjnego, na który w tym roku i tak już nie mamy wpływu, i wniosku taryfowego, na który też wpływ nasz jest ograniczony. Ja tutaj chcę wrócić do jednej kwestii, którą poruszałem wczoraj na komisji. Wczoraj na komisji pan prezes Chudziński udzielił mi odpowiedzi. Ona wydawała mi się sensowna aż do wczorajszego wieczoru, kiedy przeczytałem materiał ze strony siostrzanej firmy, czyli miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji z Wrocławia. Ale po kolei. Cały czas pojawia się, przewija się w różnych wypowiedziach i pana prezydenta, i kolegów radnych kwestia problemu z systemem, systemem międzygminnym, międzygminnym systemem taryfowym, jak on tutaj jest nazywany, czyli jednym słowem tym, że jest jedna taryfa dla miasta Poznania, dla którego władzą jest pan prezydent i Rada Miasta, ale również jednego i tego samego, jednej i tej samej taryfy dla innych partnerów, innych gmin. Z tymi gminami, jak słyszymy, ciągle są jakieś problemy, a to są problemy z zaległościami, jeśli chodzi o ustosunkowanie się do przedstawionych projektów. Te projekty późno spływają, te odpowiedzi, te ustosunkowania się późno spływają, co opóźnia pracę pana prezydenta i jego urzędników. Występują, jak wczoraj przyznawał pan prezes Chudziński, trudności w uzyskaniu pewnego porozumienia w zakresie planu inwestycji. A w zasadzie jedynym wpływem na taryfy, jaki pan prezydent nam pozostawia, oczywiście poza planem inwestycyjnym, jest kwestia dopłat, których i tak nie możemy w rzeczywistości uruchomić, bo w praktyce decyzja o tym, by dopłacać do użytkowników spoza Poznania, wydaje się całkowicie nieracjonalna. W związku z tym, że rzeczywiście te nakłady inwestycyjne, plany inwestycyjne Aquanetu w tej chwili w moim przekonaniu w dosyć znaczącym, daleko większym niż by to wynikało ze zwykłego porównania ilości odbiorców, w daleko większym stopniu obejmują nakłady inwestycyjne poza Poznaniem. Myślę, że warto się zastanowić jednak i przedyskutować kwestię tego, aby stworzyć docelowo dwie taryfy odrębne, to znaczy odrębną taryfę dla miasta Poznania i odrębną taryfę poza poznańską. A o tym, mówię, wczoraj pan prezes Chudziński przekonywał mnie, używając argumentów, ja tak powiem, postawiłem to nie jako tezę, tylko jako pewne zapytanie, czy taki pomysł był rozważany, jakie były argumenty za i przeciw. I przyznam szczerze, że wczoraj ta argumentacja o tym, jakież to korzyści płyną, wydawała mi się logiczna. I tak jak powiedziałem przed chwilą, aż do czasu, kiedy przeczytałem tekst udostępniony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. A tekst jest następujący. Jak państwo wiecie, w ogóle taryfy we Wrocławiu są dużo niższe, no, dużo, wyraźnie niższe niż w Poznaniu, bo gdyby to porównać, to tytułem wstępu, jeśli chodzi o, oczywiście mówimy netto, o cenach netto, odbiór ścieków gospodarstw domowych w Poznaniu to jest za metr sześcienny 3,98 zł, we Wrocławiu to jest 2,30 zł. Jeśli chodzi zaś o metr sześcienny dostarczonej wody w Poznaniu, to jest 2,92 zł za metr sześcienny, we Wrocławiu to jest 2,75 zł za metr sześcienny. I oto, o czym informuję na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, nie będzie podwyżki cen wody. Porównując Wrocław, to cytat, porównując Wrocław do innych dużych miast w Polsce, ceny wody i ścieków należą do jednych z najniższych w kraju, mimo niskich taryf i rozpoczętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji gigantycznego programu inwestycyjnego. W przyszłym roku za wodę będziemy płacili dokładnie tyle samo, co i w tym. Jak to się dzieje, że mimo rosnących cen energii elektrycznej, paliwa, wynagrodzeń, materiałów budowlanych i wszystkiego innego, co składa się na koszty działalności MPWiK, spółka nie musi podnosić cen wody? I oto oprócz zwykłej gospodarności i ciągłych procesów zmniejszania kosztów funkcjonowania firmy, to zasługa takich działań jak podpisywanie umów z gminami. W tym dzisiejszej umowy z gminą, bo to tekst z konkretnego dnia, z umową Kąty Wrocławskiej. Na jej mocy MPWiK zobowiązuje się dostarczać wodę i tu wymienione miejscowości z gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie to kolejna gmina, która będzie korzystać z wrocławskiej wody. W czerwcu MPWiK podpisało umowę i tu kolejne gminy. Główną korzyścią dla Wrocławia z tej transakcji jest to, że budżet spółki wzbogaci się o kolejne środki, co jest główną zaletą takiego przedsięwzięcia. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tej chwili takie rozwiązanie w Poznaniu jest już niemożliwe. Natomiast to, że współpraca z gminami może być korzystna, przekonuje mnie do tego, a korzystna na zasadzie pewnej odrębności, przekonuje mnie do tego, że jednak warto przygotować pewną specyfikację, pewien rodzaj, no, nie powiem biznesplanu, ale pewnego rachunku zysków i strat, jaki wiązałby się z wprowadzeniem odrębnych taryf, mając na myśli, uwzględniając również to, że oprócz czysto wymiernego charakteru być może pewnych korzyści, jakie z tego by wynikały, daje nam to instrument, o którym często w dyskusjach wspomina pan prezydent, właściwie jedyny instrument wpływania, stymulowania cen, czyli dopłacanie z budżetu miasta do ewentualnego nadmiernego wzrostu cen wody. Ja nie upieram się w tej chwili, że jest to rozwiązanie słuszne albo że ono jest pożądane. Ja tylko twierdzę, że dzięki wprowadzeniu dwóch odrębnych taryf ono będzie w ogóle możliwe do rozważenia. Dzięki temu będziemy mieli komfort możliwości rozważenia wykorzystania tego instrumentu, komfort, którego dzisiaj nawet nie mamy ze względu na obowiązywanie jednej taryfy. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na początku chciałbym oddać honor panu radnemu Lewandowskiemu, dlatego że sądziłem, że jak zgłasza wniosek, to raczej po to, żeby dosypać liści do ogniska, tak jak to miało miejsce w debacie na temat sportu, natomiast zaproponował rzeczywiście poziom dyskusji, który można nazwać dyskusją merytoryczną. Z istotnych rzeczy, które zostały przedstawione w prezentacji pana radnego, nie ulega wątpliwości, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada Miasta Poznania mogła się zaznajomić z dokumentami towarzyszącymi pojawieniu się taryf na wodę i ścieki już na etapie projektu, czyli na etapie takim, w którym dokumenty te otrzymuje pan prezydent. W dotychczasowej procedurze tak naprawdę Rada Miasta, która jest kluczowym ogniwem w całym procesie podejmowania decyzji i ustawowo jest regulatorem, tak naprawdę w tym całym cyklu jest jedyną instytucją pozbawioną faktycznie możliwości podejmowania decyzji. Bo nawet te konsultacje gminne, które są bezterminowe, umożliwiają każdej gminie, czyli również radom tych gmin ościennych, wypowiedzenie się na temat tych dokumentów, które są przedstawiane. Rada Miasta takiej możliwości nie ma. Ja sądzę, że nic się nie wydarzy złego, jeżeli w przyszłości oba dokumenty, czyli dokument mówiący o planie inwestycyjnym, jak i dokument mówiący o taryfach, pojawi się natychmiast w momencie, kiedy otrzyma te dokumenty pan prezydent. Gdyby w trakcie konsultacji z gminami, czy w trakcie sprawdzania zgodności z obowiązującym prawem pojawiły się jakiekolwiek zmiany, to przecież przy obecnym poziomie komunikacji nie będzie to żadnym utrudnieniem, żeby tego typu informacje docierały do Rady Miasta niezwłocznie po tym, jak zostaną stwierdzone. Jeżeli pojawi się na przykład opinia którejś z gmin ościennych, że to czy to, na to czy na to się nie zgadza i dlatego nie uzgadnia, albo pan prezydent ze swoimi prawnikami znajdzie, że coś w tych dokumentach nie pasuje, co należy zmienić, to można modyfikować w trakcie prac merytorycznych w ramach prac Rady Miasta Poznania. Tak się składa nieszczęśliwie, że jedynym regulatorem wybieranym w wyborach powszechnych w Polsce jest właśnie Rada Gminy. bo wszyscy inni regulatorzy są to ciała wybitnie merytoryczne, na których nie jest wywierana presja medialna i presja wyborców. I proszę zwrócić uwagę, zarówno przy podejmowaniu decyzji o wzroście cen gazu, czy decyzji o wzroście cen energii elektrycznej, jakoś nie ma wrzawy medialnej i publicznej dotyczącej podejmowanych decyzji. Dlatego, że wiadomo, że te decyzje są podejmowane w pewnym takim zamkniętym obiegu, w którym jakby przyjęto z dobrodziejstwem ustawy, że ciało, które jest regulatorem, podejmuje decyzje wyłącznie kierując się wskazaniami merytorycznymi. Czyli takimi względami, które umożliwiają ocenę, czy zwracający się o taryfę podmiot kieruje się w swoim przedłożeniu rachunkiem ekonomicznym i wystarczającym rozsądkiem, jeżeli chodzi o wysokość zaproponowanego w tym przedsięwzięciu zysku. Natomiast Rada Miasta Poznania jest pozbawiona de facto możliwości właśnie takiej bardzo merytorycznej, fachowej oceny przedłożonych taryf. Tak naprawdę Rada Miasta jest jedynym regulatorem, który jest pozbawiony tak naprawdę narzędzi. Ma tak naprawdę związane ręce w trakcie podejmowania decyzji, zważywszy choćby na tą procedurę, która trwa od lat. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Urząd Regulacji może zmienić taryfy przedłożone przez zainteresowanego. Mieliśmy to choćby ostatnio, byliśmy ostatnio świadkiem przy podejmowaniu decyzji przez regulatora odnośnie wysokości cen gazu, gdzie wniosek taryfowy był zdecydowanie wyższy od tego, który regulator zaakceptował. I teraz pytanie, czy my mamy kontynuować tego typu sposób funkcjonowania, czy lepiej zwrócić się do ustawodawcy, żeby potraktował wszystkie usługi komunalne w taki sam sposób. Bo proszę zwrócić uwagę, co się ostatnio stało. Ostatnio dowiedzieliśmy się o regulacjach centralnych, tych podstawowych usług komunalnych, jakim jest prąd i gaz. I pod presją tych informacji my musimy podejmować decyzję, na ile ma wzrosnąć cena wody. I teraz pytanie. Czy mamy postępować rozsądnie, racjonalnie, czy tak, żeby się przypodobać wyborcom? Regulator ustawowy, ten urzędowy, nie ma takiej presji, dlatego że żaden z uczestników tego ciała, jakim jest regulator urzędowy, nie działa pod presją wyborcy. Jest powołany na to stanowisko jako urzędnik, pobiera z tego tytułu wynagrodzenie i jego los nie zależy od tego, czy jego decyzja się spodoba wyborcom, czy też wyborcom się nie spodoba. Ale ja sądzę, że ta propozycja, która została przedstawiona przez pana radnego Lewandowskiego, umożliwi nam właśnie zastanowienie się, w jaki sposób przy całej świadomości złożoności problemu, dlatego że dyskusja na temat taryf nie rozpoczyna się w momencie, kiedy mówimy o stopniu, o wartości inwestycji. Dyskusja na temat taryf rozpoczyna już się w momencie, kiedy na przykład podejmujemy decyzję, jakie tereny zurbanizować. I podejmując decyzję, musimy mieć tą świadomość, że będąc dobrym wujkiem w przypadku uruchamiania następnych pól inwestycyjnych przy decyzjach w planach miejscowych, tak naprawdę determinujemy rozwiązania w zakresie koniecznych inwestycji infrastrukturalnych. I nie możemy później uciekać od odpowiedzialności. Powinniśmy w tych decyzjach być jednoznaczni. Jeżeli głosujemy za dokumentem A, to powinniśmy konsekwentnie zagłosować za dokumentem Z, który się znajduje na końcu tej drogi. Wówczas te nasze decyzje będą rzeczywiście uczciwe i pozbawione populizmu. Bo z tą ostatnią częścią wystąpienia pana radnego absolutnie się nie zgadzam. Można epatować wyborcę 50-procentową podwyżką w ciągu cyklu 5-6 lat, ale niestety jest to
zabieg czysto populistyczny, nie mający nic wspólnego z odpowiedzialnością za miasto i jego mieszkańców. Dlatego, że mamy w świadomości również to, że władze państwowe podpisały szereg dokumentów akcesyjnych związanych z wejściem do Unii Europejskiej, gdzie zobowiązały się do wypełnienia pewnych zobowiązań dotyczących choćby poziomu zanieczyszczania środowiska. Jeżeli my tych zobowiązań nie dotrzymiemy, to na kogo spadnie odpowiedzialność? Na tego właśnie konsumenta wody czy ścieków kanalizacyjnych, których w tej chwili próbujemy chronić. Tylko że wtedy już będziemy jakby poza sferą, dlatego że być może już nie będziemy podejmować decyzji, bo nie będziemy radnymi, ale nasi następcy, być może z tych samych ugrupowań albo innych, które po nas powstaną, będą miały rzeczywiście ogromny paszczet, ogromny problem, jak z tego węzła wybrnąć. Także oczywiście jak najbardziej dyskusja merytoryczna, ale przy warunku od samego początku, jeżeli chcemy mieć odpowiedzialność za podejmowane decyzje, musimy czuć się odpowiedzialni od pierwszego kroku do ostatniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, krótko ad vocem co do kilku zdań, które się pojawiły. Na początku może do zdania pana przewodniczącego Kręgleskiego. Z większością stwierdzeń się zgadzam, poza jednym zasadniczym, że wskazywanie, jakie są skutki wprowadzenia planu inwestycyjnego, jest populizmem. No, wprowadzenie tego planu inwestycyjnego, który zakłada, że rok w rok będą podwyżki 7%, spowoduje, że w 2013 roku będziemy mieli wodę droższą o 50%. Gdzie to populizm? To jest uczciwość mieszkańcom. Ja nawet nie mówiłem, proszę zauważyć, że w tym wystąpieniu ja nie odniosłem się do tego, czy te podwyżki są słuszne, czy nie są słuszne. Podważałem inwestycje, może nie tyle podwyżki, co inwestycje. Natomiast podważałem tylko i wyłącznie źródła finansowania, wskazując, że nie ma mojej, nie ma naszej lewicy zgody na to, żeby całość kosztów inwestowania przerzucać na mieszkańców. A tak jest. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, która dotyczy wątpliwości prawnych. Otóż nie chcę tutaj roztaczać długich dywagacji prawnych, tylko na obronę tych argumentów, które podniosłem, pragnę wskazać, że ktoś, kto się wczytał dokładnie w uchwałę NSA, tą, którą przytaczałem, która rzeczywiście została przyjęta w kwietniu, a więc na 2 miesiące przed zmianą ustawy, wie, że ta zmiana ustawy, która mówi o tym, że Rada może odrzucić wniosek taryfowy, dotyczy tylko i wyłącznie jednej sytuacji, w której Rada jest zobligowana do odrzucenia wniosku taryfowego, mianowicie wtedy, gdy jest on sprzeczny z prawem. Ustawa w żaden sposób, w moim głębokim przekonaniu, i to wynika z treści, jakby z ducha tej uchwały, nie jest ubezwłasnowolniona, panie prezydencie. Z treści tej uchwały, w której także jest przywołanie na końcu właśnie do zmiany tych przepisów, i to w tym kontekście, że przecież sam ustawodawca zakłada w przyszłości, że Rada będzie w pewnych okolicznościach mogła odrzucać ten wniosek. W tym kontekście Naczelny Sąd Administracyjny się wypowiedział. Ale dziwię się jednemu, konstatując jakby te wątpliwości, dziwię się jednemu, panie prezydencie, gdybym zarządzał prawie 600-tysięcznym miastem i obowiązywałyby mnie przepisy, które zgodnie z tym, co pan prezydent powiedział, ubezwłasnowalniają prezydenta i Rady Miasta. Dziwię się, dlaczego pan prezydent nie zwrócił się o opinię prawną do administratywistów, do ludzi, którzy tym żyją na co dzień, sformułując w ten sposób pytanie, i być może pan prezydent, jeżeli uzna to za stosowne, byłoby to ciekawe, zwróć się o taką opinię, w jaki sposób Rada Miasta i prezydent miasta może aktywnie wpływać na kształtowanie planów inwestycyjnych i w jaki sposób może wpływać na wniosek taryfowy. Wtedy uzyskalibyśmy odpowiedź, czy jesteśmy ubezwłasnowolnieni, czy też nie. I ostatnia kwestia, kluczowa. Panie prezydencie, zgadzam się. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego Rada tak naprawdę chce. Do tej pory przed tą dyskusją nie mieliśmy nawet szans na wypowiedzenie się w tej materii. Ale stawianie sprawy w ten sposób, czy Rada chce inwestycji, czy nie chce,
jest drobnym przekłamaniem. Otóż Rada chce inwestycji. My chcemy dyskutować o źródła finansowania, o źródłach finansowania tych inwestycji. Głęboko nie zgadzamy się z tym, mówię w swoim imieniu, w imieniu członków mojego klubu, żeby w 100% finansować inwestycje infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z pieniędzy mieszkańców Poznania. I tu się różnimy i na ten temat możemy dyskutować, na temat konkretnych rozwiązań, na temat tego, czy Poznania, tak na dobrą sprawę mieszkańców Poznania, stać na realizowanie kanalizacji i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w takim okresie, jak zakłada to plan inwestycyjny. Możemy o tym dyskutować. I cieszę się, że ta dyskusja dzisiaj się odbyła i być może będzie to zaczątek do dalszej dyskusji. A co do chwili obecnej, proszę pana prezydenta, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, żeby w miarę możliwości, w trybie pilnym, zwrócić się o taką opinię prawników zewnętrznych, broń Boże niczym nie ujmując radcom prawnym naszego urzędu, bo są świetni i bardzo profesjonalni. Niemniej jednak, no myślę, że to będzie bardziej obiektywna opinia administratywistów, którzy powiedzą, w jaki sposób prezydent i Rada Miasta może aktywnie włączyć się jako regulator w ustalanie taryfy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ponieważ jak gdyby tych walk z Aquanetem jestem weteranem, to trochę historii. Zaczęło się bodajże w trzeciej kadencji samorządu, kiedy rzeczywiście radni stanęli przed wyborem, czy prywatyzować Aquanet, czy zastanawiać się, czy prywatyzować, czy żeby pozostał w rękach polskich. Wówczas różne ekspertyzy mieliśmy, z których wynikało, że przy prywatyzacji przewidywano przez parę lat podwyżki cen wody 5% bodajże ponad inflację. Ponieważ większość radnych była przeciwna prywatyzacji, bardzo nam się spodobała obietnica pana prezesa Chudzińskiego, który wówczas obiecał nam, co zostało udowodnione w późniejszej kadencji poszukaniem protokołu nie podpisanego przeze mnie, tylko przez kolegę pana Chudzińskiego, pana Sławka Stelmasiaka, że obiecał nam wówczas podwyżki o inflacji. No, przy takich obietnicach radni generalnie jak najbardziej zgodzili się, żeby Aquanet był firmą polską i nie zgodzili się na prywatyzację. Patrząc dzisiaj na prywatyzację PEC-u i ceny, jakie są za ogrzewanie, można się zastanawiać, czy to była dobra decyzja, czy nie. Na pewno nie rosną tak, jak ceny wody. Ale również radni wówczas jak gdyby zgodzili się, i to ze wszystkich klubów, na to, to muszę gwoli sprawiedliwości dodać, że rzeczywiście nowe inwestycje powinny być finansowane z pieniędzy tych, którzy korzystają w tej chwili z Aquanetu. Oczywiście nikt wówczas nie miał świadomości, że będą to takie kwoty, jakie potem się pojawiły. Dalszy etap, który myślę spowodował to, że te ustalenia zostały zmienione, to był kolejny pretekst, a mianowicie podpisanie umowy z ISPą, w której znalazł się zapis, że w 2006 roku cena wody musi wynosić 3% tak zwanego dochodu rozporządzalnego. Tego nie bardzo byliśmy w stanie ustalić, jaka to jest mniej więcej kwota, bo tam były dyskusje, czy procent liczyć w Poznaniu, w powiecie. Ale w każdym razie wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo dużo. Po wyjeździe komisji do Szczecina okazało się, że Szczecin, który równie duże pieniądze dostał z ISPY, takiego zobowiązania nie podpisał. Mało tego, ceny wody 6% chyba dochodu miały uzyskać w 2030 roku. Wówczas jako radni żeśmy dosyć mocno protestowali przeciwko temu zapisowi. Tutaj trzeba przyznać, że pan prezydent o tyle dobrze się zachował, że rzeczywiście była zmiana, wynegocjował skreślenie z tego zapisu. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę się tylko zastanawiać, czy ten zapis o 3% dochodu znalazł się z naszej prośby, czy rzeczywiście było to nieopatrzne i jak gdyby zaakceptowane przez nas. Chociaż dzisiaj porównując ceny wody możemy dojść do tego, że te 3% już chyba osiągnęliśmy dochodu rozporządzenia. Nie jeszcze, pan prezydent kiwa, że nie, ale dowód na to, że czasem warto gdzieś pojechać i się dowiedzieć, nie ma tego zapisu 3% dochodu rozporządzalnego. Mówiąc o różnych manipulacjach i różnych dziwnych rzeczach, zdarzyło się tak, że kiedy dyskutowaliśmy, czy Rada Miasta może nie przyjąć, znaczy podjąć uchwałę o niezatwierdzeniu taryf. Czy może taką uchwałę podjąć, czy nie? Wówczas wypowiadał się prawnik urzędu podczas posiedzenia komisji gospodarki komunalnej i polityki mieszkaniowej Rady Miasta, że oczywiście absolutnie Rada takiej uchwały nie może podjąć. To spowodowało, że jak gdyby komisja odstąpiła od tego projektu. Po miesiącu otrzymaliśmy opinię z Ministerstwa Infrastruktury, która jednoznacznie stwierdza, że Rada może podjąć uchwałę o niezatwierdzeniu taryf. Oczywiście są tam pewne konsekwencje, ale taką uchwałę możemy podjąć. Wówczas w ogóle mogliśmy podjąć taką uchwałę, bo był błąd moim zdaniem formalny przy złożeniu wniosku, ale nie było też woli radnych. Znaczy ja generalnie można zaobserwować, że tak naprawdę to dużo się mówi o cenach wody, ale generalnie wielokrotnie tej woli wśród radnych nie było. Ale również debatowaliśmy, to jest taka ciekawostka, tutaj pan radny Bielerzewski pamięta, bo wspólnie żeśmy jeszcze paru innych radnych analizowali krok po kroku. Rzeczywiście czas był, żeśmy chyba siedzieli nad tym kilka miesięcy, regularnie spotykaliśmy się we wtorki. Trzeba przyznać, że pracownicy Aquanetu zawsze byli dostępni, tutaj pan dyrektor Zaremski, i żeśmy analizowali ówczesny plan rozwoju modernizacji Aquanetu. I powiem szczerze, że przy dokładnej, wnikliwej analizie nie było szansy czegokolwiek z tego projektu wyrzucić. No wszystko jest potrzebne, wszystko co tam było i praktycznie no, każda inwestycja, która tam się znajdowała, miała swoje uzasadnienie. Stąd rzeczywiście dzisiejsza debata, czy powinniśmy o tym szerzej mówić, czy nie, no wydaje mi się trochę, z jednej strony oczywiście no, trudno być lekceważonym jako radnym i to mi się nie podoba. Natomiast czy byśmy debatowali nad tym 3 miesiące, 4 miesiące, 5 czy 1 dzień, trudno byłoby cokolwiek rzeczywiście wyrzucić, bo w tym planie to wszystko jest potrzebne. Ale jako ciekawostkę podam, że jako komisja zwróciliśmy się do Wydziału Urbanistyki z pytaniem, które inwestycje zawarte w planie rozwoju i modernizacji znajdują się w planach zagospodarowania przestrzennego. I bodajże na kilkadziesiąt tychże planowanych inwestycji Wydział nam wskazał, że 2. A reszta nie jest zgodna z planami według tej pierwotnej opinii. Jak się panu prezydentowi udaje, że dostaje odpowiedzi stuprocentowe, nie wiem, być może dla pana prezydenta dokładniej to sprawdzają. Dla komisji znaleźli tylko 2, a niewiele ten plan uległ zmianie do dnia dzisiejszego, także że to była dosyć taka ciekawostka. Gdy w tym roku dowiedziała się komisja w środę, w piątek bardzo chętnie zajęła się sprawą planu, ponieważ plan, jakby nie było, Wysoka Rada w zeszłym roku przyjęła, jest to uchwała, która została przyjęta, zdecydowaliśmy się omawiać tylko to, co jest zmienione w stosunku do planu przyjętego przez Radę Miasta w poprzednim roku. I komisja, myślę, przeanalizowała to, co uległo zmianie i te inwestycje, które się pojawiły, i pewnie do samych inwestycji zastrzeżeń większych by nie było, ale rzeczywiście brakuje nam, i to cały czas będziemy wszyscy podkreślać, planu taryfowego związanego z tymi inwestycjami. Nie chodzi o konkretne, ile będzie kosztowała woda za rok, dwa, trzy, ale konkretnie ile te inwestycje nowe wprowadzone na przykład spowodują wzrostu cen wody w latach następnych. Tego nie było. Mało tego, ja prosiłem o przedstawienie opłacalności tych nowych inwestycji, również nie przedstawiono nam opłacalności. Także no, pod tym względem wynik głosowania był taki, że komisja negatywnie przyjęła. Ale pragnę zwrócić uwagę, że wielokrotnie i ta zagrywka, jeszcze na koniec dodam, która miała miejsce na początku tej kadencji, podobna zagrywka miała miejsce na początku poprzedniej kadencji. Też Rada się konstytuowała i gdzieś tam z szuflady pan przewodniczący ówczesny Lipiński też znalazł właśnie ten dokument taryfowy i też zdaje się już było trochę za późno, żebyśmy o nim debatowali. Także to się powtarza bardzo, bardzo często i podejrzewam, że nawet jak dzisiaj do pewnego konsensusu dojdziemy, to i tak następna Rada zostanie tym wnioskiem zaskoczona. Ja jestem chętny do tego, żeby zrobić wszystko, żebyśmy rzeczywiście mieli wpływ na ceny wody, żeby wstrzymać te ceny wody. Starałem się to przez ostatnie chyba 6 lat, czy 7 nawet już, i rzeczywiście, kiedy było już bardzo blisko tego, kiedy wydawało się, że mamy już narzędzie, że możemy coś zrobić, nie było tego woli większości radnych. Także jestem ciekaw, czy jeżeli dzisiaj znajdziemy rozwiązanie, jeżeli rzeczywiście będziemy blisko tego, by te taryfy nie zaakceptować albo wpłynąć na ich zmniejszenie, to czy będzie z kolei wola większości radnych? Bo ja odnoszę wrażenie, że dyskutuje się ze swojego doświadczenia wśród radnych o taryfach tak długo, dopóki nie pojawia się rzeczywista możliwość wpływu na taryfy. W momencie, kiedy jest nawet najdrobniejsza, chociażby przesunięcie ich o parę miesięcy, tak jak to miało miejsce w którymś roku, to podpisało się pod tym na 36 radnych, reszta nawet nie chciała się podpisać. Także cieszę się, że jest ta dyskusja, ale dobrze by było, gdyby z tej dyskusji był jakiś efekt. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę Państwa, Państwo zadaliście pytanie, na ile ustalenia nieformalne mogą być przeniesione na rozstrzygnięcia ostateczne. Jak powiedziałem, w zakresie planu inwestycyjnego w dużym stopniu tak. Słowo w dużym stopniu w praktyce oznacza, że niekoniecznie w 100%, dlatego że problem inwestycyjny jest jednak także kompromisem z sąsiednimi gminami. I my dzisiaj na Zgromadzeniu Wspólników także prowadzimy bardzo istotną debatę, która z grubsza sprowadza się do tego. Wszyscy składają wniosek, co jeszcze w tym planie powinno się zmieścić, zarówno miasto Poznań, jak i sąsiednie gminy, po czym mamy burzliwą debatę, co z tego, co jeszcze chcą tam wsadzić, trzeba stamtąd wyrzucić. No bo nie ma takiej możliwości. Tak? No wiadomo, że tutaj każdy chciałby, żeby na jego terenie zrobiono jeszcze jakieś przedsięwzięcie dodatkowe, szczególnie dla mieszkańców. W związku z tym tu pojawia się problem bardzo istotny. My oczywiście stoimy trochę na stanowisku z jednej strony takim, że uzbrajanie terenów o niskiej intensywności zabudowy jest droższe. W związku z tym jako Poznań nie jesteśmy zwolennikami uzbrajania terenów o niskiej intensywności zabudowy, ale z drugiej strony jesteśmy zwolennikami uzbrajania terenów o wysokiej zdolności inwestycyjnej dla dużych inwestorów, a to akurat droższe jest w Poznaniu, a tańsze na peryferiach. No i jest próba poszukiwania kompromisu, co się chce osiągnąć. I to jest pewien element, który jest trudny. Ten kompromis musi być zawarty, tak? To znaczy jakieś ustalenie na Zgromadzeniu Wspólników musi zapaść i to Zgromadzenie Wspólników przedstawia Radzie Miasta Poznania, bo przedsiębiorstwo przedstawia, ale przedsiębiorstwo ma wewnętrzny tryb zatwierdzania planu inwestycyjnego, przedstawia ten wniosek. W związku z tym formalnie możliwość przeniesienia całej dyskusji poprzez Zgromadzenie Wspólników jest, z jednym zastrzeżeniem, że wymaga to zawarcia pewnego kompromisu na poziomie gmin. Proszę Państwa, jakie jest wyjście z tej sytuacji? Tak naprawdę wyjście z tej sytuacji jest ustalanie grup taryfowych. Z tym, że ja nie jestem przekonany, że najlepszym rozwiązaniem jest ustalanie grup taryfowych na miasto Poznań i okolice, w cudzysłowie, dlatego że to nie jest w pełni uzasadnione. Jest część obszarów poza miastem Poznaniem o wysokim poziomie zurbanizowania, których koszty, tak zwane koszty krańcowe, są zbliżone do kosztów w Poznaniu. Luboń, Swarzędz, część Czerwonaka. W związku z tym nie ma tam uzasadnienia. Ale na przykład są obszary o bardzo rozproszonej zabudowie, zresztą także w Poznaniu, które miałyby uzasadnienie na wyższe, do wyższych grup taryfowych o wyższej opłacie. Myśmy dokonywali w mieście Poznaniu na przykład porównania kosztów uzbrojenia, przede wszystkim w kanalizację, Moraska i Strzeszyna. Na Morasku jest ponad dwukrotnie wyższa. Logicznie rzecz biorąc, gdyby te dwie sfery potraktować jako odrębne grupy taryfowe, opłata za zrzut ścieków na Morasku powinna być znacznie wyższa niż w pozostałej części Poznania. Zarówno dla mieszkańców, którzy tam już dzisiaj mieszkają, jak i dla mieszkańców, którzy są nowi. Proszę zwrócić uwagę, że dla nowych mieszkańców to nie jest poważne obciążenie, bo oni mają swobodę wyboru. Mogą się na to zdecydować, mogą nie. Dla istniejących mieszkańców to jest zawsze problem. Tak? A tak to wygląda w tej chwili w wielu obszarach. Druga grupa obszarowa, czyli nowe obszary zurbanizowane o silnej urbanizacji jest dla nas pytaniem, czy traktować jako odrębną grupę taryfową, czy rozwojem infrastruktury na tym terenie obciążać wszystkich pozostałych mieszkańców. To także dotyczy obszarów o wysokim stopniu niekoniecznie funkcji mieszkaniowych. Klasycznym przykładem są wolne tory w Poznaniu. Potwornie wysoki koszt uzbrojenia terenu, I jeżeli chcemy uzbroić, no to rodzi się pytanie, czy kosztem uzbrojenia wolnych torów powinni być obciążeni wszyscy mieszkańcy Poznania, czy przyszli użytkownicy wolnych torów? Jeżeli przyszli użytkownicy wolnych torów, to oznacza, że opłata za ścieki na terenie wolnych torów powinna być kilkakrotnie wyższa niż w mieście Poznaniu, co oczywiście ograniczy aktywność na tym terenie. Trzeba coś wybierać. To są wybory, których my dokonujemy. Proszę Państwa, ja wiem, że przykład prywatny nie jest najlepszym przykładem, ale Państwo zapewne wiecie, że ja nie płacę za kanalizację do Aquanetu. Ja płacę do prywatnego systemu kanalizacyjnego. Opłatę chyba około czterokrotnie wyższą niż opłata w Aquanecie, bo to jest wyodrębniony system, który ma odrębnie liczone koszty. Tylko na ten system. Po prostu on jest droższy niż średnio w mieście. W związku z tym w rozproszonej zabudowie on musi być droższy. Nie ma innej możliwości. Jeżeli przyłączamy nowych, zarówno w centrum, jak i na zewnątrz, to musimy ponosić koszty. Ale to, co jest w Poznaniu niezwykle trudne, to jest to, że my ponosimy koszty przebudowy infrastruktury istniejącej, żeby móc przyłączać nowych. Czyli nie do budowy nowej, tylko przebudowy głównych kolektorów. No i a propos następnego wątku poruszanego. Możemy szukać różnych kosztów czy różnych źródeł finansowania. Jednym źródłem finansowania są zróżnicowane grupy taryfowe. Czy inaczej mówiąc tak trywialnie, pewne grupy odbiorców, które płacą więcej niż jest średnia, pozostałą to są ci, którzy płacą przeciętnie. Dodatkowym źródłem finansowania jest budżet miasta, jeśli się na to zdecydujemy. Powiem, wydaje mi się to niezwykle mało prawdopodobne z kilku powodów. Po pierwsze, nie bardzo wiem, dlaczego mielibyśmy dopłacać dla tych, którzy są poza Poznaniem z pieniędzy podatników, ale także dlatego, że ja po prostu twierdzę, że budżetu miasta na to nie stać. Tak? I budżet miasta się na to nie zdecyduje. I trzecią to są źródła zewnętrzne, które możemy pozyskać, źródła przede wszystkim z Unii Europejskiej i tutaj myślę, że akurat Aquanet w dużym stopniu stara się je wykorzystać i naszym zadaniem jest przeprowadzanie tak całej polityki, żeby umożliwić mu wykorzystanie tych źródeł. Także tak wygląda pewna bardzo skomplikowana struktura podejmowania w tym zakresie decyzji, ale zgadzam się z panem radnym Lewandowskim, że w całej skomplikowanej tej strukturze decyzja musi być świadoma, obojętnie jak ona jest, tak? Musi być świadoma. I naprawdę, to powtórzę po raz drugi, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby na tej sali były wnioski o ograniczenie tego programu inwestycyjnego. Raczej spodziewam się wniosków o jego zwiększenie. Podobnie jak sam je zgłaszam na zgromadzenie wspólników. Natomiast jednak będę zadowolony z faktu, że odpowiedzialność będą chcieli za to przyjmować tak naprawdę wszyscy, bo tak być powinno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pani radna Aldona Szlagowska. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja przede wszystkim mam ogromne poczucie dyskomfortu i lekki dysonans, dlatego że przez 2 lata brakowało mi przez cały czas i ja wszystkim oficjalnie narzekałam. Brakowało mi poważnych debat politycznych przede wszystkim na te wszystkie zasadnicze tematy, które praktycznie dzisiaj żeśmy prawie dotknęli, tak? My praktycznie jako Rada Miasta, łącznie z panami prezydentami odpowiedzialnymi za swoje decenaty, nie rozmawiamy na temat tego, jak się Poznań powinien rozwijać. My w ogóle omijamy te tematy. Zgadzam się z Wojciechem Kręgleskim, że decyzja dotycząca wieloletniego programu inwestycyjnego Aquanetu zaczyna się przy dyskusji nad studium. Nikt poza mną nie podjął tej kwestii tak naprawdę, tak? Bo ja wspomniałam wtedy już ponad 1,5 roku temu, że to jak miasto się rozwija, że rozwija się w sposób nieskoordynowany, niezrównoważony, bez priorytetu dla śródmieścia, będzie efektem tego, będą oczywiście wysokie ceny wody. I w kontekście tej sytuacji, tego konkretnego wątku, uważam, że cel, który Aquanet sobie stawia, szczytny może, a może populistyczny, w ciągu kilku najbliższych lat pokrycia całego miasta siecią wodno-kanalizacyjną w bardzo dobrym standardzie, może po prostu jest dla nas nieosiągalny. My tego tak naprawdę nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że nie prowadzimy faktycznej debaty politycznej. My nie wiemy, czy nas stać na to, co zapisaliśmy w wieloletnim planie inwestycyjnym w ogóle, gdzie przede wszystkim pan prezydent położył nacisk na rozwój dróg. Tak? My nie wiemy, czy stać nas na ten wieloletni program rozwoju Aquanetu, bo my się nad tym tak naprawdę w ogóle nie zastanawiamy. I na pytanie pana prezydenta, co zrobić, ja bym zrobiła zupełnie co innego. Najpierw bym skoordynowała wszystkie programy, które miasto zapisało. To znaczy program rozwoju miasta, który jest po prostu merytorycznie bardzo kiepskim programem, a powinien być jednym z najważniejszych programów w tym mieście. To nie jest trudne zarządzanie półmilionowym miastem, bo okazuje się, że w wielu miastach europejskich można to robić z większym czy mniejszym sukcesem, ale na pewno bez takiego chaosu. Bo mam nadzieję, że wszyscy poza mną również mają to uczucie, że my mamy po prostu poczucie chaosu. Tak? My tak naprawdę nie wiemy, czy lepiej jest tak, czy lepiej jest tak. I nie do radnych oczywiście merytorycznie powinno należeć, gdzie i jaki kolektor powinien być budowany, ale do radnych powinno należeć praca polityczna, czyli jak chcemy, żeby to miasto się rozwijało. I brakowało mi bardzo dyskusji merytorycznej nad studium, bo również brałam udział w wymuszaniu wręcz dyskusji na temat tego, jak mają się rozwijać drogi, jak ma rozwijać się komunikacja publiczna. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość tego, że Poznań nie ma dobrych, albo w ogóle nie ma, albo nie ma dobrych polityk sektorowych poza jedną. Ja znam drogową, może transportową, może Państwo znacie inne, ja znam transportową. I dzięki temu było można stwierdzić brak spójności studium, które żeśmy musieli przegłosować w styczniu. Ponoć szybko musieliśmy przegłosować, bo ponoć były potrzebne bardzo inwestorom. Brak spójności studium z tą uchwaloną polityką transportową, a polityka mieszkaniowa. Proszę Państwa, zgadzam się z Wojtkiem Kręgleskim, wyjątkowo, bo wyjątkowo, ale zgadzam się i to bardzo poważnie podkreślam, w opinii, że jeśli my rozwijamy miasto w różnych miejscach umożliwia pan prezydent budowanie się budownictwa wielorodzinnego, to później pan prezydent generuje w ten sposób oczekiwania na budowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, tak? Także, proszę Państwa, trudno jest zastanawiać się nad miastem i nad tak gigantycznymi wydatkami bez patrzenia systemowego. A my po prostu to wszystko dzielimy. Tak dzielimy miasto na malusieńkie plany, nie wiadomo jakie jest tego uzasadnienie i zastanawiamy się, czy ono się ma rozwijać w takim czy w innym stopniu. W zasadzie w ogóle na tym nie dyskutujemy, bo tak naprawdę nie ma urbanistów, którzy przyszliby i powiedzieli, uzasadnienie takiego wyboru, takiego wariantu jest takie, bo taki jest jakby kierunek rozwoju miasta. Nie ma spójności między najważniejszymi dokumentami w mieście. W związku z tym również zgadzam się z opinią Wojciecha Majszyckiego, że to nie prezes Aquanetu jest głównym szefem i osobą twórczą w stosunku do tego, co się dzieje, tylko pan prezydent, tak? To pan prezydent jest osobą, która przedstawia prezesa, a prezes zarządu jest pracownikiem etatowym pana prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglecki, bardzo proszę.
Minuta, tak?
Proszę.
Dwie minuty, dziękuję.
Trzy
minuty. Wracając jakby do naszej wymiany zdań z panem radnym Lewandowskim, mówiąc o podwyżce usług, musimy również mieć świadomość, że to się dzieje w pewnym otoczeniu makroekonomicznym, w którym nie tylko ceny rosną, ale rośnie średnie przeciętne wynagrodzenie, rośnie inflacja, rośnie PKB. Niedawno opublikowano wrześniowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, liczony od września do września, wynosi on 10,6%. Kto wie, żeby uniknąć właśnie takiego wprost odnoszenia do bazy zero, że można powiedzieć, tylko 7%, bo o 3,6% niżej niż wynosi średni wzrost wynagrodzeń. Żeby tego uniknąć, to może wróćmy do tego pomysłu, który ja zgłosiłem na początku tej kadencji, aby Komisja Gospodarki Komunalnej wypracowała pewien model koszyka usług i odnosić się jakby do stałości tego koszyka, który będzie uwzględniał między innymi te parametry makroekonomiczne, które w otoczeniu się zmieniają. Dlatego, że nie sposób uniknąć podwyżki, jeżeli jednocześnie mamy dynamiczny wzrost wynagrodzeń, który dotyczy również pracowników Aquanetu. To nie jest wyspa, która funkcjonuje poza systemem ekonomicznym. Również te 10,6% wzrostu wynagrodzeń dotyczy przeciętnej
skali wynagrodzeń w firmie Aquanet. Czyli weźmy to pod uwagę. Natomiast nawiązując do wystąpienia pana prezydenta, dopóty mamy w programie inwestycyjnym inwestycje, które służą ogółowi, ja nie protestuję. Dlatego, że rzeczywiście spełniamy ten postulat, że mieszkańcy w całej swojej masie rzeczywiście nie finansują inwestycji jakichś prywatnych inwestorów czy deweloperów, którzy realizują cele mieszkaniowe. Natomiast gdyby się pojawiły już takie sieciowe inwestycje w ramach tego programu akwaletów, wówczas bym protestował, dlatego że nie widzę powodu, żeby tego typu inwestycje realizować w ramach tego programu uzgodnionego z akwanetem, gdzie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że przecież osoba, która na dzień dzisiejszy nie dysponuje dostępem do kanalizacji i która płaci za wywóz nieczystości poprzez wóz asenizacyjny, przyjmie każdą propozycję, która będzie niższa od wywozu tym wozem asenizacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że wywóz wozem asenizacyjnym to jest z jednego szamba, to jest 160 zł za jeden wywóz. Ja liczę cenę, którą ja płacę w gminie Zakrzewo. Ilość tych wywozów w ciągu miesiąca to determinuje ilość członków rodziny, która używa kanalizację w ramach gospodarstwa domowego. To są kwoty istotne, które pozwolą być może zaproponować taki system finansowania inwestycji już sieciowych, tych końcowych, która będzie atrakcyjna dla tych, którzy prą na miasto, żeby tego typu inwestycje realizować. I może mogą to być różne formy. Może to być spółka miasta Poznania, która zostanie wyposażona w inne taryfy niż te, które posiada Aquanet, która będzie realizować inwestycje i będzie tą inwestycję rozliczać tak długo, dopóty nie spłaci kredytu zaciągniętego na realizację tego przedsięwzięcia, jednocześnie płacąc za zrzucanie nieczystości do tej ostatniej rury, która jest podłączona do akwanetu, akwanetowi w postaci czynszu, pozwoli zrealizować takie inwestycje, na które dzisiaj miasta absolutnie nie stać. A może to być spółka użytkowników, którzy zdecydują się zaproponować kontrakt miastu, że pozwólcie nam zurbanizować jakiś teren, czy na Morasku, Radojewie, czy Multowie, ale my na siebie weźmiemy obowiązek sporządzenia przedsiębiorstwa, które przeprowadzi ten proces inwestycyjny i doprowadzi do wybudowania tej sieci, która brakuje na danym terenie. Także dopóty to są inwestycje, które mają charakter generalny, jest wszystko okej i sądzę, że trudno cokolwiek z takiej puli wykreślić. Wręcz odwrotnie, zgadzam się z panem prezydentem, że zdałoby się jeszcze dołożyć do tego programu inwestycyjnego, bo jak spojrzymy na program inwestycyjny Aquanetu, to wszystkie te inwestycje są potrzebne dla całej infrastruktury miasta, a nie dla potrzeb lokalnych, określonych odbiorców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski zabierze głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, no, padło tutaj na wstępnym etapie dyskusji pytanie o to zdarzenie, które miało miejsce tydzień temu, to znaczy odpowiedź panu przewodniczącemu Szczucińskiemu na jego pytanie dotyczące możliwości kontynuowania debaty nad uchwałą Rady Miasta dotyczącą planów Aquanetu i chciałem, ponieważ uważam, że jest to bardzo interesujące, uzyskać odpowiedź, kto takiej odpowiedzi wówczas udzielił. Już nie ma przeciwwskazania, byśmy dzisiaj nad tym obradowali, no bo to jest akurat niestety, nie wiem czy świadome, czy nieświadome, ale na pewno wprowadzenie w błąd radnych, którzy chcieli nad tym dzisiaj debatować, a okazało się nagle, tak naprawdę wczoraj po południu na komisji, że jest to niemożliwe, więc bardzo ciekawe, kto takie informacje radnym, wprowadzając ich w błąd, udzielił. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Panie przewodniczący, też tutaj niestety mały kamyczek do pana ogródka. Pan jest odpowiedzialny za organizację prac Rady Miasta i to pan powinien zadbać, w mojej opinii, żeby Rada Miasta w stosownych terminach realizowała swoje ustawowe zadania. Pan zadbał o to w ten sposób, że Rada Miasta dzisiaj nie może tych ustawowych zadań zrealizować i stoi w sytuacji, w której musimy przejść do dyskusji nad faktami dokonanymi. No, oczywiście ta dyskusja jest interesująca i dobrze, że wielu radnych się w nią włączyło, ale ona się nie skończy niestety żadną konkluzją, bo konkluzję, mam wrażenie, podjął za nas pan przewodniczący, nie poddając w odpowiednim momencie tego, co powinno być głosowane tydzień temu, pod głosowanie. Pytanie właśnie, czy to jest przypadek, że to się znalazło na ostatnim, w ostatnim punkcie porządku obrad sesji, tak aby nie mogło być głosowane tydzień temu. No nie chciałbym wierzyć, że tak jest, ale z drugiej strony prawda jest taka, że gdyby to było w jednym z pierwszych punktów, to by dzisiaj byśmy tej dyskusji sobie zaoszczędzili, a moglibyśmy konstruktywnie tutaj nad tym dyskutować i podjąć projekt uchwały. Dzisiaj tego projektu uchwały podjąć nie możemy. Także prosiłbym o wyjaśnienie pana przewodniczącego, jeśli można, jak pan przewodniczący odnosi się do tych kwestii, dlaczego tak została zorganizowana praca Rady, że dzisiaj nie możemy tej decyzji już podjąć, jest ona bezzasadna. Natomiast odnosząc się do kwestii funkcjonowania Alfanetu i podwyżki wynagrodzeń, szanowni państwo, no oczywiście, że to jest powtarzane przy każdej dyskusji dotyczącej podwyżek we wszelakich dziedzinach życia, że inwestycje kolejne muszą być finansowane z tychże podwyżek, czyli tutaj z kieszeni mieszkańców miasta. Natomiast kwestia jest następująca, że my jako radni chcielibyśmy dyskutować o tym, w jakim stopniu to ma być finansowane z kieszeni mieszkańców miasta. Być może tutaj można znaleźć inne źródła finansowania, a biorąc pod uwagę informacje z ostatnich dni, gdzie dowiedzieliśmy się, że raport roczny Akwanetu jest wydawany za 120 sztuk jedna broszura, no to mówiąc szczerze, biorąc pod uwagę, że to nie jest żaden bestseller, który jest sprzedawany po księgarniach, tylko jak rozumiem, raczej rozdawany za darmo, a całość tych, dokładnie tak, 120 zł kosztuje raport roczny wydany przez spółkę Akwanet, jedna sztuka takiego raportu, za pieniądze mieszkańców, którzy płacą na wydanie takiego raportu właśnie w podwyżkach cen wody. W sumie kosztowało to 60 tysięcy złotych. No może poszukać właśnie wśród takich różnych wydatków, bo myślę, że takich bizantyjskich wydatków w Akwanecie jakby dobrze poszperać, to znalazłoby się więcej. To tam poszukać tych funduszy na dalsze inwestycje, a niekoniecznie w pierwszej kolejności w kieszeniach poznaniaków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ta dyskusja w dużej części miała bardzo interesujący przebieg merytoryczny i myślałem, że tak ona dobiegnie do końca, ale wywołany do odpowiedzi widzę, że muszę w tej chwili odpowiedzieć i wykazywać, że nie jestem wielbłądem, że nie tkwię w spisku, ani nie jestem elementem układu, który doprowadził do tego, że Rada Miasta nie podjęła rozstrzygnięcia w kwestii uchwały. Chciałbym powiedzieć tak. Pismo w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały otrzymałem we wtorek 7 października i od tego momentu mogę mówić o pewnej odpowiedzialności za to, co się z tym dalej działo. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem, było skierowanie tego do informacji, do wiadomości państwa wszystkich, a po drugie również wykonałem telefon do pana przewodniczącego Michała Grzesia, żeby porozmawiać, czy jest szansa, żeby komisja się tym w ogóle zajęła na spotkaniu piątkowym, ponieważ do tego spotkania było mało czasu. Ja nawet nie wiedziałem, czy komisja się zbiera. Wiedziałem, że Komisja Budżetu i Finansów się zbiera, więc w tej sprawie z panem przewodniczącym Majszewskim rozmowy nie prowadziłem, bo wiedziałem, że to się znajdzie jakoś w porządku obrad. To pierwsza rzecz. Projekt uchwały był zaopatrzony w pismo przewodnie pana prezydenta, który powołując się na stosowne artykuły, wnioskował o umieszczenie tego w porządku sesji 14 października. Umieściłem to na końcu porządku obrad, dlatego, bo porządek był ułożony w całości. Być może mój błąd, że zrobiłem to dosyć mechanicznie, ale biorąc pod uwagę historię naszych spotkań, kiedy udaje nam się przeprowadzić sesję w ciągu jednego dnia, nie założyłem, że w ogóle nie przychodziło mi do głowy, że możemy tego nie zdążyć zrobić w ciągu jednego dnia. Przypominam, okazało się, że uchwała w sprawie zmiany w budżecie zajęła nam czas chyba do godziny 14. I to był główny powód, żeśmy nie zdążyli zrealizować całego porządku dnia. Przypominam, że dzisiaj prawie wszystkie uchwały poza jednym stanowiskiem daliśmy radę zrealizować w ciągu, nie wiem, w sumie półtorej godziny czy dwóch godzin i stąd moje przekonanie było wtedy, że nie będzie trwało to dłużej. Jeśli chodzi o pytanie, kto poinformował pana przewodniczącego Szczucińskiego, nie wiem. Na sesji według mojej wiedzy i według mojej pamięci padło pytanie, kiedy zamierzam ogłosić dokończenie sesji. Powiedziałem w kolejny wtorek. I cała moja wiedza na temat tego się sprowadza do tej jednej mojej odpowiedzi. Mogę tylko powiedzieć, że nie z dokumentów, ale z wcześniejszej wiedzy ja miałem poczucie, że dokumenty z Akwanetu zostały dostarczone do miasta po 20 lipca. Ale to jest wiedza nie do wykazania, a jedynie do... No, z rozmów kolorowych taką wiedzę miałem. Także tyle, jeśli chodzi o mój udział w spisku. Ale jeszcze, skoro tak, to powiem w ten sposób. Dzisiaj wszyscy się oburzają na tą sytuację, ale chciałbym przypomnieć, że 13 października, dzień przed sesją, kiedy Komisja Budżetu i Finansów obradowała, został przegłosowany wniosek Komisji Budżetu i Finansów o to, żeby z porządku obrad sesji 14 października wycofać ten projekt uchwały i w sprawie tego stanowiska głosowali również ci, którzy dzisiaj mnie piętnują za złe zorganizowanie. Proszę? Nie. Przepraszam bardzo. Ja nie mówię o tym, że kto znał terminy, czy kto nie znał terminów, tylko mówię, że również tyle osób różnych w różny sposób się na ten temat wypowiadało, że teraz próbowanie piętnowania mnie, że ja jestem winien całemu temu zdarzeniu i że specjalnie umieściłem na końcu, żeby tylko się to nie odbyło, pomija się pewien wątek, który się przewijał. Jest część radnych, która jest zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby decyzji w tej sprawie nie podejmować. Temu dali wyraz radni na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, jak również jeśli byśmy tak gorliwie zaczęli przeglądać protokoły z lat minionych, różni radni w różnych kadencjach i w różnych latach stawiali wnioski o to, żeby tych uchwał w ogóle na posiedzeniu Rady nie rozpatrywać. W związku z tym dla mnie ciekawszy wątek był tej, jeśli mogę skończyć ten wniosek osobistej mojej przewiny i udziału w spisku, jeśli mógłbym powiedzieć tak, że według mnie dla całej tej dyskusji ciekawsze i ważniejsze jest, co powinniśmy zrobić wspólnie, żeby takiej sytuacji uniknąć w przyszłości. Mówię wspólnie dlatego, bo to nakłada również na nas pewne odpowiedzialności, które tutaj troszeczkę przebiegły niezauważalne, bo musimy wtedy pogodzić możliwości z naszymi oczekiwaniami, jeśli chodzi o wydatki Akwanetu. A powiedziałbym tak, żałuję, że taka rozmowa odbywa się dopiero dzisiaj, bo po przygodach roku minionego albo te początku kadencji moglibyśmy taką rozmowę odbyć również wcześniej. I każdy mógł być inicjatorem takiej rozmowy, bo doświadczyliśmy takiej, szukam słowa, żeby nie powiedzieć niefortunnie czegoś, ale wszyscy doświadczyliśmy dyskomfortu tej sytuacji rok temu i dwa lata temu. I wszyscy mogliśmy pewne działania wyprzedzająco podjąć. Ale to może jest już nadto filozoficzne stwierdzenie. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja nie zarzucałem panu udziału w żadnym spisku. Miałem pewne zastrzeżenia co do organizacji pracy Rady Miasta, która spowodowała tą sytuację, którą mamy w tej chwili, tylko tyle. To, czy to było jakieś intencjonalne, czy nieintencjonalne, ja tego nie rozstrzygam. Tylko, a fakty są takie, że Rada została postawiona przed sytuacją, w której nie może podjąć decyzji w tej sprawie i nie jest tak, jak powiedział pan przewodniczący, że nikt wcześniej o tym nie mówił. No wcześniej radni zostali również wprowadzeni w błąd co do konsekwencji terminowych właśnie, bo wcześniej w ogóle nikt nie wspominał nic na ten temat, że jeżeli nie podejmiemy do jakiegoś terminu decyzji w tej sprawie, to że automatycznie wchodzą w życie wnioski taryfowe.
to w ogóle nie było mowy o tym. O tym mowa jest dopiero od wczoraj. No, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, plany inwestycyjne, przepraszam. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów może też się wypowiedzieć w tej sprawie, bo na bieżąco na tym pracował. Czy wcześniej była informacja konsekwencji, jakie będziemy mieli dzisiaj? Nie była. Ta informacja się pojawiła wczoraj, także no, sytuacja jest jaka jest.
Ale ja tej informacji Państwu nie udzielałem. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego ja mam się spowiadać z bycia winnym całej tej sytuacji. Tego nie rozumiem. A takie słowa padły, że być może nie, ale powinienem powiedzieć, bo to nosi znamiona, że gdzieś tam. Takie słowa padały.
Panie Przewodniczący, ja się mogę skończyć i wówczas Pan Przewodniczący się odniesie.
Przepraszam najmocniej.
W mojej opinii jest tak, Panie Przewodniczący, ja nie mówię, że Pan udzielał takich informacji, ale konsekwencje, że tak powiem, decyzji dotyczącej zwołania sesji na dzisiaj są takie, a nie inne. Pan Przewodniczący tą sesję na dzisiaj zwołał po przerwaniu jej w zeszłym tygodniu. Można było ją zwołać dzień później, jeżeli Pan Przewodniczący znał konsekwencje niepodjęcia przez Radę Miasta decyzji.
Żeby skończyć ten wątek, nie znałem konsekwencji tego przeniesienia na ten tydzień. Nie znałem. I chyba to wyraźnie powiedziałem. I drążenie tego, żeby udowodnić mi to, że jestem garbatym, nie ma sensu.
Panie Przewodniczący, ale jeśli można dokończyć, bo wolałbym, żebyśmy się nie przykrzykiwali na sesji. Wniosek być może z tego taki, że też generalnie Rada Miasta, skoro ma narzucony pewien harmonogram terminowy przez ustawę w różnych sprawach, w tym w tej sprawie, nie spotykała się raz na miesiąc, jak to zostało wprowadzone praktyką tegoroczną i mamy już trzeci przypadek, że musimy za tydzień przedłużać sesję, co rodzi nie tylko problemy, akurat tak jak w tym przypadku prawne, ale też organizacyjne dla wielu radnych, myślę. Tylko żeby jednak wrócić do praktyki z lat ubiegłych, kiedy Rada Miasta spotykała się dwa razy w miesiącu, regularnie pracowała nad sprawami ważnymi dla mieszkańców, regularnie, że tak powiem, miała też z nimi kontakt i mieszkańcy wiedzieli, co się w tych sprawach bieżąco dzieje. I wówczas nie było takiej sytuacji, że było po 50 punktów porządku obrad, tylko było tyle punktów, żeby je odpowiednio zrealizować. Tak, no w tym razem jest 30, ale na poprzedniej sesji mieliśmy prawie 50. Także.
Ja mnie tylko dziwi, że ze słów tak wytrawnego prawnika i radnego z dwuletnim już doświadczeniem padają słowa, że nie wiedział o tym, że konsekwencją nieuchwalenia w terminie tego jest taka oto sytuacja, skoro tą sytuację przerabialiśmy rok temu i dwa lata temu. Tylko to mnie dziwi i usiłuje pan radny w tej chwili, zamiast zająć się naprawdę fajnymi wnioskami, które z tej debaty płyną, pan radny próbuje dążyć i znaleźć uczestników układu i widzi to wszystko we mnie. No dziwi mnie to i nie rozumiem. A wiedzę o tym, czym się kończy niepodjęcie w stosownych terminach uchwały, myślę, że wszyscy na tej sali mamy. Być może tylko, i to jest ten problem, nie znaliśmy dokładnej daty. Bo na temat tej daty dzisiaj w tym, co miał przygotowane prezentacji pan radny Lewandowski, był 16 lipca. W kuluarach słyszałem, że to było 18 lipca, a ja dostałem to z wiedzą, że to było 21 czy 22 lipca. I być może to jest powód tego wszystkiego, ale naprawdę proszę mnie nie widzieć za wszystko zło, co się tutaj zdarzyło, bo nie jestem w stanie udźwignąć tego wszystkiego. Proszę mi wierzyć. Pan radny Sławomir Chińc.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja powiem w taki sposób. Do tej pory ta dyskusja miała merytoryczny charakter i poruszaliśmy rzeczywiście problemy, które były istotne. Nie wiem, dlaczego teraz nagle próbujemy, nie wiem, dlaczego mamy teraz w tej chwili ochotę tak naprawdę przerzucać odpowiedzialność i za chwilę dojdzie do utarczek czysto politycznych. A ja powiem tak, no zarówno, niezależnie od tego, jaki klub reprezentujemy, tak, sytuacja jest taka, że zostaliśmy postawieni przez Aquanet w takiej, a nie innej sytuacji. Myślę, że to jest jakby sytuacja dla nas wszystkich, tak, która miała miejsce dwa lata temu, gdzie nagle w wyniku tego, co się dokonało w poprzedniej jeszcze kadencji, zostaliśmy postawieni pod ścianą. Rok temu była sytuacja podobna. Jakby wniosek płynący z tego jest takowy, byśmy pilnowali w kolejnych latach wespół tego, by nie okazało się znowu, że najpierw jest informacja o programie inwestycyjnym, a potem otrzymujemy informację o tym, jakie mają być podwyżki. Jakby nie ma chyba sensu teraz szukać odpowiedzialnego, jeżeli go nie ma, bo tak naprawdę wszyscy zostaliśmy postawieni w tej samej sytuacji. Ja nie wiem, czy nie byłoby wartym teraz zastanowienie się na tym, czy rzeczywiście jest sens takiego indywidualnego, osobowego roztrząsania, a nie zastanowić się i pomyśleć, w jaki sposób w kolejnych rozdaniach możemy tego typu sytuacji uniknąć. Dziękuję.
Pan Przemysław Markowski.
Chyba odwrotem tego, co powiedział pan radny Hinz. No, dyskusja odbyła się z tego, co mi wiadomo, pod jego nieobecność, ale jeżeli szukamy winnego, to na pewno nie Akwanet, bo Akwanet z tego, co wiem, terminów dotrzymał i przez trzy miesiące po tym, jak Akwanet przedłożył panu prezydentowi stosowny plan inwestycyjny, działo się z tym planem to, co się działo, tak? No, czyli de facto no, nie do końca, mi się wydaje, wszyscy wiemy, co się działo i pan przewodniczący otrzymał to jakieś 2 tygodnie temu, czyli 2,5 miesiąca służby pana prezydenta tymże planem dysponowały. Pytanie, czy ten czas w takiej długości był niezbędny. Natomiast, no, panie radny Hinz, no, to nie Akwanet zawinił, tak? Żebyś ewentualnie do konkluzji jakiejś zmierzać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja bardzo kolegę Hinca szanuję, ale zabieranie głosu, kiedy już dyskusja jest skończona, na temat dyskusji, której się nie słyszało, myślę, że ma pewne takie oznaki trochę no niewłaściwego postępowania, powiem to łagodnie. Natomiast chciałbym poprosić pana przewodniczącego o to, by wszystkim radnym został dostarczony fragment protokołu z poprzedniej, znaczy z tej sesji, ale odbytej poprzednio tydzień temu, z fragmentem dotyczącym...
On jest dostępny na stronie internetowej, z całą pewnością, wersja audio.
Wersja audio, tak. Ale chodzi o wersję pisemną i to do pań, które będą protokołować, z prośbą, żeby to się w protokole znalazło. I ksero już po zatwierdzeniu protokołu z informacją...
Z dzisiejszą, tak?
Nie, mi chodzi tylko o ten fragment protokołu, w którym jest wyraźnie stwierdzenie, kto to powiedział i w jaki sposób. Prosiłbym o stenogram nawet, jeśli można, tej wypowiedzi, że jest jeszcze termin. Chciałbym to, by zostało w dokumentach moich i myślę paru innych radnych, którzy bardzo chętnie z tego skorzystają. Także mam taką prośbę, oczywiście już po podpisaniu protokołu.
Jeśli rzeczywiście takie pytanie padło...
Jeśli takie pytanie, ja sprawdzę też jeszcze w wersji audio. No. Jeśli to tam się znajduje, no to w pewnym sensie jestem usatysfakcjonowany, ale wolałbym to na piśmie z protokołu podpisanego.
Dobrze. Pan radny Sławomir Hinz.
Zdanie tylko dopowiedzi do tego, co padło. Z czystej ciekawości, nawet jeżeli człowiek wykonuje różne inne zajęcia, to jest coś takiego jak internet i na tym poziomie rozwoju już można pewne rzeczy kontrolować, przysłuchując się temu, co po niektórzy radni mówią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji. Rozumiem, że w ten sposób na dzisiaj ta debata jest wyczerpana. Wnioski chyba... Nie potrzeba ich precyzować, bo chyba zostały sformułowane wnioski i deklaracje, a zatem zamykam punkt 30a porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 33. Wolne głosy i wnioski. Chciałbym w tym punkcie prosić Państwa w nawiązaniu do rozmów nie tylko na sesji, ale i poza nią na temat składania zapytań w formie pisemnej. Chciałbym prosić, żeby, jeśli Państwo mogą takie zapytania składać w formie pisemnej przed sesją, dzień, czy w ogóle w dowolnym momencie. Biuro Rady jest otwarte na przyjmowanie takich zapytań. Proszę. Również w formie maili na adres rm i tak dalej. Natomiast trwają w tej chwili prace i myślę, że one uda się zakończyć dosyć szybko, kiedy na stronie internetowej asystenta radnego będzie dostępny po prostu formularz zapytania i wtedy, podobnie zresztą interpelacji, i wtedy automatycznie będzie na odpowiednią skrzynkę trafiało wypełniony formularz z automatycznie wygenerowanym podpisem jakby nadawcy, bo przez login zostanie to zrealizowane. Myślałem, że mi się uda doraźnie skonstruować taką skrzynkę na dzisiaj mailową, która będzie odbierała maile wyłącznie ze skrzynek tych urzędowych naszych, ale podobno technicznie to jest niemożliwe, więc póki co proszę o cierpliwość. Ja będę, czy Biuro Rady będzie natychmiast przekazywało te zapytania do pana prezydenta z taką intencją, żeby można było przygotować odpowiedź, czy być może od razu udzielić jej pisemnie, bo ja nie sądzę, że jeśli na przykład jutro ktoś z Państwa zada pytanie, to można na to pytanie. Tak się dzieje zresztą z interpelacjami. Szybciej udzielić odpowiedzi. Na sesji każdy, kto będzie chciał takie zapytanie wygłosić, czy odnieść się do odpowiedzi, oczywiście będzie na to miejsce, a mam nadzieję, że będzie można lepiej również ten rodzaj dyskusji poprowadzić. To jest jeden komunikat, a drugi chciałbym przypomnieć Państwu przewodniczącym klubów i wiceprzewodniczącym Rady o spotkaniu za chwileczkę po zakończeniu sesji, żeby omówić program sesji 4 listopada. Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, mam prośbę o to, żebym na piśmie otrzymał fragment protokołu sesji dotyczący wypowiedzi kolegi Szymana Szynkowskiego mówiący o tym, że biegam po klubach i obiecuję pieniądze. Tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem, jest obecny co prawda pan prezydent Kruszyński, ale proszę o przekazanie panu prezydentowi Frankiewiczowi, ponieważ 2 miesiące temu na sesji, kiedy mówiliśmy o szkole przejmowanej przez familijny Poznań, że dostanę materiały dotyczące finansów familijnego Poznania, więc skąd czerpię swoje, skąd dostaję pieniądze, do dzisiaj nie otrzymałem, mimo no, potwierdzenia przez pana wówczas Frankiewicza, że taką odpowiedź dostanę. No, czekam 2 miesiące na to.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej uwag, wniosków wolnych. Zamykam punkt 33. W punkcie 34 dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 43. sesję Rady Miasta Poznania. Zapraszam na kolejną 4 listopada o godzinie 9 rano. 44. Dużo tych czwórek. Dziękuję. Do widzenia.